Święta. Przetrwać czy przeżyć? To temat dzisiejszej naszej audycji, a podejmować go będziemy z naszymi gośćmi, którzy są wraz z nami w studio, a są nimi przedstawiciele KSM-u z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, a wśród nich między innymi Maciek, Wiktoria, Paulina, Anna, ksiądz Mateusz i pani Ania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Gotów.
Gotowi?
Gotowi.
Są nasi goście. No właśnie, może na początku po jednym zdaniu o sobie. W części telewizyjnej w Westerplatte Młodych przedstawialiście się, ale tam nie było wszystkich, bo nie było pani Ani i księdza, więc myślę, że dobrze jest naszym radiosłuchaczom, którzy was jeszcze nie poznali, abyście się przedstawili. Może zaczniemy od prawej strony tutaj.
To ja nazywam się Paulina. Jestem zastępcą prezesa w zarządzie diecezjalnym i prezesem w oddziale parafialnym u siebie w parafii. I przyjechałam właśnie tutaj na tą audycję do radia, to już drugi raz w tym radiu, aby porozmawiać odnośnie Świąt Bożego Narodzenia. Czy przeżyć, czy przetrwać?
No to jestem Wiktoria i przyjechałam z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Klemensowie. I tak jak Paulina, przyjechałam tutaj porozmawiać, jak przetrwać albo przeżyć święto.
No to ja jestem Ania, jestem z Biłgoraja, z oddziału Totus Tus. No i przyjechałam, tak jak dziewczyny, porozmawiać.
Jestem Maciek, też jestem z tej samej parafii co Ania, z tego oddziału KSM-u Totus Tus z parafii świętego Jana Pawła II. I też tu cieszę się, że mogę brać dzisiaj udział w tej audycji i wspólnie rozmawiać na temat Bożego Narodzenia i wielu aspektów z tym związanych i spróbować odpowiedzieć na to pytanie, Boże Narodzenie, przeżyć czy przetrwać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed mikrofonem Anna Maciukiewicz. Ja jestem wielką fanką młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Na co dzień jestem katechetką i serdecznie pozdrawiam swoich uczniów z Zamościa.
Pozdrawiać też będziemy jeszcze, na to przyjdzie pora.
I ksiądz Mateusz Furmaniak, diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Bardzo się cieszę. Został nam tydzień do Bożego Narodzenia. Za tydzień o tej porze już będą ostatnie gorączkowe, możemy powiedzieć, przygotowania do Wigilii, więc tydzień i jeden dzień, tak możemy powiedzieć, 8 dni konkretnie, do Świąt Bożego Narodzenia. No właśnie, takie pytanie, które się rodzi od samego początku. Przecież czy się przygotujemy, czy się nie przygotujemy, to Boże Narodzenie i tak będzie, więc jaki jest sens i czy w ogóle jest sens przygotowywania się do tego czasu? Kto odważny?
Myślę, że przygotować się zawsze warto, a same te 8 dni, które pozostało, to taka oktawa, która może nas zmobilizować do tego, by jeszcze bardziej wytężyć nasz wysiłek, by dołożyć starań, by poprawić to, co od początku Adwentu nam jeszcze nie wyszło. Przygotować się zawsze warto, bo wiemy, że jeden raz nie wystarczy się przygotować, żeby był efekt cały czas. Musi to być systematyczna praca, wtedy przychodzą owoce.
Paulina, jak twoje przygotowania do Bożego Narodzenia? Postanowienia wypełnione? Były w ogóle jakieś postanowienia?
Były i się spełniają. Są w trakcie. Niektóre się już skończyły, niektóre skończył się, czy jakiś ich etap zakończy się wraz z końcem Adwentu, więc na razie trwają. Mogę powiedzieć, że jak nigdy, to tego roku idą w dobrym kierunku i chyba nawet w 100% uda się je spełnić. Chociaż nie było łatwo i nie jest.
Wiktoria, na rolę ty chodziłaś?
Chodziłam.
Rano czy wieczorem?
Rano. O 6.
Na wszystkie się udało, czy jednak tak w kratkę?
Na wszystkie może nie, ale...
Jest to dla ciebie ważny etap w przygotowaniu do Bożego Narodzenia, czy po prostu taka tylko tradycja?
Bardzo ważne. I również rekolekcje też są bardzo dla mnie ważne. I ten, żeby przyjąć sakrament.
Ania?
Teraz dylemat, która Ania?
No, dla mnie też są ważne i rekolekcje, i roraty, chociaż też z tymi roratami u mnie ciężko było, bo koliduje mi to troszeczkę z innymi zajęciami, ale mimo to starałam się chodzić, bo jednak adwent bez rorat, no to jednak to nie jest to samo.
No właśnie, ale to jest pytanie teraz, czy to jest na takiej zasadzie, że adwent bez rorat, jak nie było rorat, to nie ma adwentu, nie liczy się, jeszcze raz trzeba przeżyć, tylko czy to po prostu jest no, jeden z elementów tego przeżycia?
No moim zdaniem jest to jeden z elementów, to po prostu dodaje takiego uroku i charakteru.
Pomaga się skupić bardziej?
Tak.
Adwent to czekanie. Jak nie będzie czekania, no to nie będzie radości z Bożego Narodzenia.
No właśnie, czy to nie jest troszeczkę tak, że my no, zgubiliśmy trochę jednak chyba ten adwent? Tak trochę nam się rozmył.
No, generalnie ludzie chyba nie lubią czekać. Z czekaniem to jest, myślę, że każdy z nas ma problem. Choć każdy chciałby być punktualny, ale już jak mu przyjdzie czekać na jakiś tam moment, szczególnie ten ważny, no to jesteśmy niecierpliwi. Jak jesteśmy niecierpliwi, to chcielibyśmy, żeby to było już, za chwilę, zaraz. Z pewnością, kiedy myślimy o czasie adwentu i czekania na Boże Narodzenie, to ta komercja niestety nie pozwala nam wejść w ten klimat w odpowiednim czasie. Adwent, tak jak patrzymy wokół siebie, no to chyba nie istnieje w takim świecie świeckim.
Mhm. Maciek, jak ty przeżywałeś adwent? Przeżywasz cały czas adwent? Miałeś jakieś postanowienie?
Miałem postanowienia różne, ale adwent to przede wszystkim właśnie dla mnie czas takiego zatrzymania, żeby trochę zwolnić, żeby trochę więcej czasu znaleźć na tę modlitwę i też myślę, żeby zatęsknić za tym Panem Bogiem, żeby on faktycznie, żeby faktycznie poczuć tą jego bliskość, tą jego obecność później w tej tajemnicy Bożego Narodzenia.
I co, rzeczywiście tak patrząc za siebie, patrząc w poprzednie, powiedzmy, Boże Narodzenia, faktycznie udało ci się tak przeżyć ten czas, że rzeczywiście Boże Narodzenie to był taki czas wow.
Myślę, że tamten rok to był taki czas, bo mam teraz 17 lat i to wiadomo, że stopniowo z wiekiem, gdy stajemy się starsi, no to jakoś też inaczej patrzymy na świat, na rzeczywistość, też wzrasta jakaś tam świadomość, jak się o to zatroszczy, to też pogłębia się nasza wiara, nasza duchowość, no i myślę, że właśnie tamty adwent, który był w tamtym roku, starałem się tak przeżyć naprawdę na poważnie, tak z sercem, no i myślę, że naprawdę było to Boże Narodzenie w moim życiu, w moim sercu.
A jak to wygląda u księdza Mateusza?
Adwent to czas taki niezwykły. Ja lubię odnosić adwent jakby nie tylko do świąt Bożego Narodzenia, ale do wieczności. I kiedy z tej perspektywy patrzymy, to całe nasze życie wtedy staje się adwentem, oczekiwaniem na tą najważniejszą chwilę spotkania z Panem Bogiem. Ale kiedy miałbym spojrzeć na ten adwent, to można powiedzieć, że bardzo łatwo wpaść w pułapkę, pomimo wielu pięknych natchnień i postanowień. I muszę się podzielić takim doświadczeniem, że jak gdyby Pan Bóg w tym adwencie sam mnie zatrzymał trochę. Było wiele różnych działań formacyjnych, akcyjnych z młodzieżą na innych przestrzeniach. I w pewnym momencie wiedziałem, że już jestem poszalone i wiedziałem, że trzeba je kiedyś przerwać. No, przerwała je choroba. Pan Bóg mnie położył na 2 dni, także w czwartek biłem się z myślami, czy w ogóle tu do was przyjadę i nie wiedziałem, bo i leki, i antybiotyk, i poszedłem już na mszę wieczorową sprawować sakramenty i zostałem na adorację tego dnia. I tak dostałem takie natchnienie, po prostu modliłem się o to, co zrobić, czy jechać, bo gorączka, jak mnie w drodze rozłoży, wystawię wszystkich. Dostałem takie natchnienie, że spokojnie jedź, teraz już jak się zatrzymałeś i pomyślałeś trochę o sobie i o życiu, to jedź dalej.
No właśnie, czy to nie jest tak, że Adwent jest potrzebny człowiekowi XXI wieku po to, żeby, no właśnie, żeby czasami ten hamulec ręczny zaciągnąć i powiedzieć stop. Ja tegoroczne doświadczenie. Przyjechali do mnie znajomi, poszliśmy zwiedzać Toruń w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę Adwentu i wchodząc do kościoła mariackiego, kto był w Toruniu, ten wie, cóż to za kościół. Przepiękny, stary, było już wieczorem, więc ciemno w tym kościele, przygotowanie do wieczornej mszy świętej. Do niedzieli, do mszy świętej z pierwszej niedzieli Adwentu i w tym momencie, kiedy my żeśmy weszli do kościoła, na rynku zaczęto śpiewać Bóg się rodzi. Bo tam się rozpoczął jarmark akurat, ten bożonarodzeniowy i taki niesamowity kontrast, niesamowite zestawienie, że no, czemu tak szybko? Czemu tak szybko to wyprzedziliśmy? No ale jeszcze nam zostało. Ci wszyscy, którzy może gdzieś tam się pogubili w tym tegorocznym Adwencie, jeszcze mamy 8 dni. Jakie wskazówki dla tych, którzy może teraz dopiero się zorientowali, że kurczę, minęło mi 3 tygodnie i ja jeszcze nic nie zrobiłem, Paulina?
Ale mają jeszcze tydzień i mogą go wykorzystać, bo żadnej chwili nie można zmarnować, więc nawet tydzień może być dobrym początkiem.
Co zrobić?
Postanowić sobie coś, może właśnie się zatrzymać, może ten tydzień takiego zatrzymania, co by nie przytłoczyło kogoś, jakieś właśnie już te ostatnie przygotowania i to wszystko, tylko takie wyciszenie i taka chwila refleksji przed tym, co najważniejsze.
Dziewczyny?
Ja uważam tak samo jak Paulina, że warto postanowić coś i...
No ale macie swoje doświadczenie, macie te 14, 16, 18 lat. Co możecie powiedzieć swoim rówieśnikom? Jakie jest dobre postanowienie jeszcze na tą końcówkę Adwentu, takie w miarę możliwe dla człowieka właśnie w waszym wieku?
No to ja myślę, że dobre by było takie postanowienie, że na przykład jeżeli ktoś no, zaniedbuje tak jakby tą swoją modlitwę, czy poranną, czy wieczorną, to po prostu spróbować tak jakby się zmotywować i mimo na przykład jakichś przeszkód czy zmęczenia, to jednak spróbować czy rano, czy wieczorem właśnie klęknąć do takiego pacierza, czy po prostu takiej rozmowy z Bogiem. Myślę, że to by było takie dosyć dobre postanowienie na chociażby ten tydzień.
Pani Aniu, co pani proponuje swoim uczniom?
Przede wszystkim, żeby skupili się na tym, co jest duchowe, a nie na tym, co jest materialne. Nie to, co wokół niech się dzieje, niektórzy już chcieli dawno śpiewać kolędy, nie dlatego, że ćwiczyliśmy jasełka, ale już chcieli tego klimatu. Ja mówię, zaraz, a gdzie jest czas oczekiwania, czas przygotowania, czas takiego wyciszenia się, żeby też wsłuchać się w swoje serce, żeby dać szansę zrobić miejsce dla Pana Jezusa.
No właśnie, zdać miejsce, dać szansę Panu Jezusowi i zrobić miejsce dla Niego. I tutaj, moi drodzy, rodzi się pytanie. Bo znaczna część pytanych ludzi, czym jest dla nich Boże Narodzenie, mówi o tym, że to dla nich trudny czas, że to dla nich czas na przetrzymanie, czas, który trzeba właśnie przetrwać. Jak myślicie, dlaczego tak jest? Młodsi?
No myślę, że to po prostu jest też nadmiar tych wszystkich jakby obowiązków, które jednak jak przychodzi ten czas Bożego Narodzenia, spada na wiele osób. To, co mówiliśmy tam w telewizji właśnie o przygotowywaniu tych różnych potraw, porządkach w ogóle, no to tak można powiedzieć, że spada i przez to może być to dla takich osób trudny czas albo takie te niezbyt komfortowe rozmowy przy stole.
Maciek.
No właśnie jeszcze wracając do tego, co mówiła Ania, że te wszystkie porządki, przygotowanie i tak dalej. I to tak ludzi czasem może wymęczy, że jak siadają do tego wigilijnego stołu, to już po prostu na nic nie mają siły, nic im już się nie chce. I no bo wynika to też z tego, no że przygotowali tylko no, dom posprzątany, firanki wyprane, no ale serce nieprzygotowane.
No dobrze, no to ja mam inne pytanie. Maciek, ile firanek wyprałeś w życiu?
No żadnej.
No dobra, to ile ciast upiekłeś?
No, tak, żebym sam, to też żadnego.
Na Boże Narodzenie ile potraw przygotowałeś?
No, samemu też żadnego.
No więc właśnie, pytanie brzmi, co młodego człowieka może zmęczyć w przygotowaniach do Bożego Narodzenia, skoro wiemy, że w 80% to przygotowanie ogranicza się do kompletnego i niezbędnego minimum. Moi drodzy?
Ciekawe pytanie.
Czy my tak się troszeczkę nie zasłaniamy pod takimi frazesami, mówiąc o tym, że męczy nas przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, a tak naprawdę z naszej perspektywy jako młodych ludzi to przygotowanie do Bożego Narodzenia jest na poziomie basic. Tak? Czy to troszkę tak nie wygląda, że my szukamy takiej zasłony dymnej, patrząc na naszych rodziców na przykład, przeważnie mamy albo babcie, które się tam uwijają jak w ukropie, a my nawet troszeczkę im nie pomożemy? Cisza zaległa?
Wydaje mi się...
Każdy się bije w pierś i robi rachunek sumienia.
Wydaje mi się, że to te wyrzuty sumienia czasem nie pozwalają nam właśnie na takie stanięcie w prawdzie. Nie zasłaniamy sobie różnymi rzeczami, różne usprawiedliwienia, jak gdyby przywołujemy, które tak naprawdę są jakąś taką fikcją, a nie faktem w naszym życiu, pewnymi sloganami, które powtarzamy, a tak jak właśnie weryfikujemy, to niejednokrotnie my tak naprawdę nawet nie dotykamy palcem tych rzeczy, którymi się usprawiedliwiamy, że są one dla nas powodem braku czasu na przygotowanie.
Tutaj... A to nie jest tak, że trochę jesteśmy przebodźcowani?
Mhm.
Te wszystkie właśnie kolędy, to takie napędzanie się i myślę, że to w dużej mierze wpływa na nasze zmęczenie, bo jesteśmy zmęczeni już atmosferą.
Bo wszystko ma swój czas, a tak jak w telewizji czy w sklepach już wystrój jest od miesiąca, to nas nudzi tak naprawdę i nie ma tego czegoś, na co powinniśmy czekać, tylko to już widzimy od jakiegoś czasu i robi nam się to obojętne. I jak już przychodzi ten sam to świętowanie, więc to jest już takie normalne, bo gdzieś od miesiąca to widzieliśmy, słyszeliśmy. Powinno wszystko mieć swój czas i wyczekiwać tego wszystkiego, a to już nie ma takiej radości, bo cały czas się to przewija i ciągle o tym jest mówione.
Ja bym powiedział, że takie złe przeżycie przygotowania później skutkuje tym, że ciężko nam jest przeżyć Boże Narodzenie tak dogłębnie. I teraz pytanie, dlaczego na przykład, nie? No bo Boże Narodzenie przychodzi małe dziecię, rodzi się to... Jezus, mały chłopiec, prawda? I analogia moja przychodzi taka, że po prostu rodzic, jak mu się rodzi dziecko w domu, w rodzinie, we wspólnocie rodzinnej, no to jest radość i tam nie ma w ciągu roku takiej chwili, kiedy ktoś o tym dziecku zapomni, kiedy ono gdzieś jakieś jest zbędne na boku, żyje się tym dzieckiem non-stop. I teraz pytanie, dlaczego my tak nie żyjemy Panem Bogiem na co dzień? Myślę, że gdybyśmy żyli Panem Bogiem na co dzień, Jego żywą obecnością w Słowie, w sakramentach, to i Adwent by dla nas był bardziej radośniejszy i motywacja by była większa do przygotowania i Boże Narodzenie nie stawałoby się faktem tylko raz w roku, ale każdego dnia.
Dobra, to mam pytanie do księdza, bo ja czekałem na taką odpowiedź. Mam pytanie do księdza z perspektywy też swojej jako duszpasterza przez kilka lat. Coś, co mnie oburzało zawsze, jak jeszcze byłem w seminarium, że właśnie ojcowie często nie potrafili świętować, bo byli zmęczeni, bo padali, bo już... Ale kiedy mnie wyświęcili, zostałem księdzem i przeżyłem pierwsze, drugie i trzecie swoje Boże Narodzenie, to zrozumiałem, o co im chodzi. Po całym miesiącu przygotowania, wstawania z rana, żeby ogarnąć roraty, przygotować coś tam jeszcze, ogarnąć ten, do niespania do czwartej nad ranem, żeby zbudować szopkę i tak dalej. Po tygodniu siedzenia w konfesjonale i spowiadania nadmiernej, możemy powiedzieć, liczby, do siedzenia do pasterki, kiedy już człowiek ledwo patrzy na oczy, jak przychodzi Boże Narodzenie, to jest to jeszcze normalny i to intensywniejszy dzień pracy. I gdzie tu dla księdza miejsce do świętowania?
Myślę, że jest tam miejsce do świętowania. O ile w tym pięknym opisie, który ojciec przytoczył, nie zatrzymamy się tylko na powierzchownych słowach, ale wejdziemy w głąb tego. te wszystkie posługi, które czynimy, jeżeli my je czynimy z intencją, że robimy je dla Pana Boga, a nie tylko jako spełnienie mojego obowiązku księdza, jakiejś tam posługi męczącej, jeżeli ten wymiar ofiary oddaję Panu Bogu, ofiaruję, łączę, no to jest to naprawdę miejsce na przeżycie spotkania Boga, który rodzi się w tych osobach. Spowiadając w Adwencie, może czasem tak przy takich spowiedziach, gdzie ludzie przychodzą po 10 więcej latach, to kiedy jeszcze tego Bożego Narodzenia w liturgii nie przeżywamy, to na niejednej spowiedzi serce się tak raduje, jakby, bo widzimy, że tu się właśnie Bóg rodzi na nowo w życiu tego człowieka. Jest wiele takich chwil i może nawet budowanie szopki czy innych rzeczy może być frustrujące, denerwujące, bo jest przemęczenie i później w święta znów jest dużo ludzi, których trzeba obsłużyć, ale znów, jeżeli będę w stanie zobaczyć w tym człowieku Pana Boga, że ja służę tak naprawdę Panu Bogu, który chce się w ich sercach rodzić, bo oni do Niego przychodzą słuchać, karmić się Nim, to naprawdę jest chwila na to, żeby przeżywać to Boże Narodzenie tak głęboko.
Pięknie powiedziane, więc rozpocznijmy tak sobie powiedzmy obrazowo to Boże Narodzenie. Pierwsza gwiazda płonie na niebie. Po wszystkich przygotowaniach, biały obrus, sianko, wszystko pięknie przygotowane, rozpoczynamy Wigilię. I dla wielu moment spędzający sen z powiek życzenia. Jak to ogarnąć, waszym zdaniem, żeby to rzeczywiście nie był przykry obowiązek, ale to było coś, co sprawia, że już wtedy Pan Jezus się rodzi?
No, muszą być to życzenia takie z serca. Nie powiemy każdej osobie tego samego, bo do każdej osoby czujemy coś innego i chcemy, nie wiem, kogoś za coś przeprosić, czy jakoś inaczej się zwrócić, więc każda osoba jest w jakiś sposób wyjątkowa i do każdej osoby te życzenia muszą być takie z serca, a nie do 10 osób powiedziane to samo słowo w słowo.
Wszystkiego dobrego.
Tak.
Zdrówka,
i jeszcze raz pieniędzy.
Dobrej pracy.
Myślę, że też istotne jest połamanie się opłatkiem przy tych życzeniach. W wielu rodzinach różnie, prawda, bywa. No nie wszyscy są zgodni.
No właśnie, czego sobie życzyć? Widzimy się przecież przez cały tydzień, przez cały miesiąc, przez cały rok. Na co dzień mijamy się i tak dalej, a jednak przychodzi ten niezwykły moment Bożego Narodzenia, wyciągamy opłatek, łamiemy go i co powiedzieć tej drugiej osobie? Mamie, tacie, kiedy ma się te lat 15, 14, 17?
No, pewnie za coś trzeba przeprosić między innymi. Ale tak przede wszystkim to chyba takiego zrozumienia na każdy dzień, bo są różne sytuacje i czasami różnie wychodzi, nie zawsze tak idealnie, więc tego zrozumienia i takiej życzliwości wzajemnej do siebie, żeby nie patrzeć przez cały rok wrogo, a w ten jeden dzień wszyscy są nagle tacy fajni i mili dla siebie, bo to jest takie sztuczne wtedy i to w ogóle nie ma celu z samym faktem Bożego Narodzenia, bo jakby jedno zaprzecza drugiemu, kiedy tu mówimy o Bożym Narodzeniu, a stajemy składać sobie życzenia i robimy to tak powierzchownie, aby tylko było, a gdzieś tam w głębi tak myślimy zupełnie coś innego do tej osoby.
Wejdę może w słowo, bo nasi radiosłuchacze też się włączają, pisząc SMS-y i myślę, że warto ich głosu tutaj w tej audycji też posłuchać. I pierwszy głos. Święta Bożego Narodzenia trzeba przeżyć w sposób święty, a nie magiczny, czyli szatański, bo wielu ludzi mówi, że są to święta magiczne i jest to straszne i w Wigilię i święta robią wróżby świąteczne, a to są sprawy grzeszne, idą później w takim stanie też do komunii w święta. I drugi głos. Bardzo dużo razy pojawia się słowo czas. Przysłuchując się audycji, nasuwa mi się jeden wniosek. Słowo, które brzmi miłość. Jeśli kogoś kochamy, czy chcemy kochać, to o nim pamiętamy. Dziś szczególnie trzeba walczyć o ten właśnie czas. Czas dla Boga, czas dany Bogu, czas równa się miłość. I jeszcze jeden głos teraz przyszedł. Jezus nie urodził się w grudniu. co wy więc świętujecie? To takie prowokacyjne, żeby się
dokładnie.
Właśnie...
I takie się zdarzają. Przypomnę, 536 600 500 to jest numer, na który możecie wysyłać SMS-y ze swoimi komentarzami i pytaniami. Na Facebooku również, na naszym profilu Czas Wzrastania, myślnik Audycja dla Młodzieży, również to pytanie, co przeszkadza ci w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia? No i skupienie się na jak najmniej istotnych rzeczach, typu jedzenie, prezenty, zakupy, a zapomnienie o modlitwie. To pisze Olaf. Ja myślę, że tak jak ma się jakiś grzech, to wtedy to przeszkadza w przeżyciu świąt i niektórzy ludzie, którzy nie oczyszczyli swojego serca w spowiedzi i żyją w grzechach, to Sylwia, a Piotr pisze, że 3/4 Polaków przeszkadza komercjalizacja świąt Bożego Narodzenia. Powiedzieliśmy o życzeniach i te życzenia są takim ciekawym motywem, bo żeby stanąć przed kimś i mu coś powiedzieć tak z serca, to rzeczywiście trzeba, no trzeba coś otworzyć przed nim, trzeba stanąć w prawdzie, a z tą prawdą chyba coraz większej jest problemu. W wielu reklamach i w wielu takich motywach magicznych, w cudzysłowie, świąt, mówi się o tym, że to czas takiej miłości, czas rodzinnego spotkania, czas przebaczenia, a my często z tym przebaczeniem mamy problem. Czy Adwent może nas przygotować do takiego momentu, żeby przy wigilijnym stole wyciągnąć do kogoś rękę i powiedzieć przepraszam, Aniu?
No myślę, że to akurat byłby bardzo dobry pomysł, bo Adwent mógłby być takim czasem, w którym byśmy się zastanowili trochę, co tak naprawdę przez ten cały rok, powiedzmy, czy nawet sięgnąć dalej, co było. I jeżeli dalej trwamy w tej na przykład jakiejś kłótni, co powiedzmy między jakąś przyjaciółką, przyjacielem, czy członkiem z rodziny jest jakaś ta kłótnia, to przemyśleć sobie tak naprawdę, czy jest warto przez te kilka lat żyć w niezgodzie, czy akurat no, nie wykorzystać tego czasu Adwentu, czy nawet świąt Bożego Narodzenia na załagodzenie tego problemu i po prostu na pogodzenie się.
Tak, nie, bo to...
No też tak myślę jak Ania, że to jest takie potrzebne, ale mówię, najlepiej się mówi na własnym przykładzie. No i dlatego ja powiem tak, że ja akurat tak mam, że gdy coś jest jakiś konflikt, jakaś sytuacja taka trudna, no to staram się, myślę, sprawy rozwiązywać na bieżąco, a nie zwlekać i nie odkładać. Dlatego tutaj też ciężko mi się wczuć w taką sytuację, że jestem tam z kimś 5 lat pokłócony i, no i trzeba się pogodzić. No i no na pewno to jest potrzebne, konieczne. Na pewno tu jest też ta wspomniana prawda, o której rozmawialiśmy, ale też może tak nam czasem trudno jest się pogodzić, wyciągnąć tą rękę, bo prawda, bo nie umiemy tej prawdy przekazywać. A bo ostatnio słyszałem takie mądre zdanie, że prawda podana bez miłości może zabić. Że z jednej strony tak, mówmy tą prawdę, ale z drugiej strony, że ta prawda może też tak podziałać, że kogoś zabije. Jakieś trudne słowo. Dlatego to też trzeba jakoś tak właściwie do tego podejść.
A jak patrzycie na to, że stół wigilijny również stał się miejscem podziałów? Te podziały są bardzo mocne i bardzo mocno widoczne ostatnimi czasy i to na różnej płaszczyźnie. Od przyrody, poprzez pogląd na świat, poprzez poglądy polityczne, to chyba najbardziej, i różne inne rzeczy. I jak patrzycie na to? Czy stół wigilijny powinien być miejscem, kiedy my dyskutujemy tylko o rzeczach miłych? Czy powinien być też miejscem, kiedy dyskutuje się o rzeczach trudnych? Czy tylko i wyłącznie o rzeczach ważnych?
Ja myślę, że można spróbować spojrzeć na ten stół wigilijny, na jego symbolikę, na to, jakie niesie przesłanie, żeby nie zabrakło, albo nawet żeby głównym tematem naszych dyskusji był właśnie Pan Bóg, który przychodzi w osobie Jezusa Chrystusa. Myślę, że ten temat jest często unikany albo pomijany z wielu różnych osobistych powodów lub rodzinnych. Wchodzą tematy zastępcze, typu polityka, kariera, inne rzeczy. które teoretycznie mają gdzieś tam uspokoić jakieś te waśni, które są niepogodzone, inne rzeczy, a tak naprawdę wzburzają tą dyskusję i chcąc nie chcąc pod wpływem emocji, żeby wykazać swoją rację, zaczynamy wyciągać to i owo z naszego życiorysu zza kołnierza.
No dobrze.
Też w taki sposób właśnie przykrywają nam te rozmowy to, co jest najważniejsze, nie? I na tym, co wtedy powinniśmy się skupić, a nie jakieś tam wyciąganie różnych niepotrzebnych tematów.
No to dobrze, to o czym rozmawiać przy wigilijnym stole? No. Proszę bardzo, 5 propozycji tematu przy wigilijnym stole, który poruszyłaby cała rodzina.
Na przykład świadectwo, swoje osobiste świadectwo, nie wiem, życia z Panem Bogiem, nie? Jakieś 2 proste słowa, nie? Czy, nie wiem, podzielić się swoimi wątpliwościami, trudnościami w przeżywaniu wiary, czy podzielić się jakimś dobrem, które się udało zrealizować, czymś takim pozytywnym, nie na zasadzie pochwalenia się, ale podzielenia się taką sytuacją, że może ktoś jeszcze z tego skorzysta.
Może podzielenie się swoim jakimś postanowieniem, które w czasie Adwentu udało nam się zrealizować, a co może wymagało od nas jakiegoś poświęcenia, czy takiego dłuższego czasu, gdzie może trudno było nam się za to zabrać. Może na przykład za rok ktoś się zmotywuje i weźmie z nas przykład i sam zechce gdzieś tam takie postanowienie sobie zrobić i właśnie pójść w tym kierunku.
Może to jest trochę tak, że my nie lubimy tej Wigilii, bo to Wigilia jest takim synonimem tego wszystkiego, czym dzisiaj mówimy, ale też świętowanie wspólne następnych dni. Może my tego nie lubimy i to jest dla nas coraz trudniejsze, dlatego że my nie wiemy, o czym mamy ze sobą rozmawiać, albo po prostu nie potrafimy ze sobą rozmawiać.
Ja myślę, że może teraz rodziny nawet tak dalsze nie spotykają się tak często i jak przyjeżdżają, załóżmy, na Wigilię, to wtedy jest taka konfrontacja i oni sami nie wiedzą, od czego zacząć i żeby jedni drudzym się jakoś tak nie narzucać, nie powiedzieć coś złego, to próbują wybrnąć z tej sytuacji.
To jest bardzo optymistyczna
ale
wizja,
jeszcze bardziej myślę. Się chyba sami wkopują tak głębiej i za chwilę robi się taka niemiła atmosfera.
Pani Aniu, z doświadczenia?
Z doświadczenia to nie rozmawiajmy, kogo byśmy zaprosili do tego, na tego gościa do stołu, prawda? Bo to też mogłoby rodzić wiele, wiele konfliktów, ale rzeczywiście bądźmy otwarci. Myślę, że mamy bardzo mało takich możliwości, patrząc tak realnie na ten talerz dodatkowy, na to nakrycie, przykrycie dodatkowe. A to stał się tylko taki symbol, myślę, że martwy, a nie ma takiej dalekowzroczności, a może krótkowzroczności
chyba
wokół siebie.
To robił po prostu, bo tak trzeba, bo wypada, bo gdzieś,
tradycja.
Bo tradycja, ale nie wiem, jakby się zachowali na przykład, gdyby w Wigilię do jednego czy do drugiego domu ktoś taki przyszedł. Nie wiem, jaka by była reakcja, czy taka jak powinna być, czy nie do końca.
Ja myślę, że Wigilia jest też wspaniałą okazją do tego, żeby umocnić nasze relacje i więzi rodzinne. Może to być okazja, nie wiem, żeby się umówić na przykład na spotkanie raz w miesiącu, na jakiś wspólny obiad rodzinny, ustalić sobie, nie wiem, jakąś kolejkę, że słuchajcie, w tym miesiącu u ciebie, u tego rodzeństwa, bo tak naprawdę patrzymy nie tylko na rodziny, na relacje rodzinne, ale także dzisiaj na młodego człowieka, patrząc z tej perspektywy, że jesteśmy tu jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i brak spotkań, brak w rzeczywistości rozmów osób ze sobą powoduje też trudność, barierę, otwartość, stawanie w prawdzie, powoduje te wszystkie przeszkody, które tak naprawdę ludzi od siebie oddalają, zamiast ich umacniać i otwierać na siebie i na miłość Pana Boga.
Brak relacji.
No właśnie, to później chyba jest takim niestety wypadkową tego, że kiedy słyszymy Wigilia, to od razu mamy przed sobą jakieś straszne wizje i znowu będzie trzeba to i znowu będzie trzeba tamto.
Znowu będą pytać o coś.
No ale jak przysłuchiwaliśmy się sądzie, która była w programie telewizyjnym i pewnie jakbyśmy tutaj zrobili sondę wśród nas, to z pewnością jako ważny element świąt byłyby takie relacje rodzinne, to, że możemy się spotkać z rodziną, a później niestety może to przerodzić się, no...
Różnie się potoczyć dalej.
Tak.
Myślę, że my mamy takie pragnienie, żeby te relacje były coraz lepsze, aczkolwiek mamy też z tyłu głowy, jakie one są w rzeczywistości.
Chyba czasami jest ciężko tą barierę po prostu jakoś przełamać i nie zrobimy pierwszego kroku, ale już z tyłu tysiąc myśli, że nie, może tak, ale nie, bo to tak już będzie wyglądać, bo ona będzie tak nastawiona, czy ta osoba, nie?
Tak, Wigilia, wspaniały czas, idealny do tego, żeby się pojednać, coś powiedzieć i kiedy ja już wyciągam rękę, to właśnie dowiaduję się, ale żeś się ubrał. Beznadziejnie, nie? I nagle
zmiana życzeń.
Już nie chcę, już mi przebaczenie prysło.
Jednak niedobry był
no ten właśnie, barszcz. No właśnie. A ten makowiec jednak nie wyszedł naprawdę. Nie no, rzeczywiście czasami tak jest i to są trudne momenty, trudne rozmowy, ale my chcemy się skupić na tym, żeby święta jednak przeżyć, a nie tylko przetrwać czy przetrzymać i na ten temat rozmawiamy z naszymi gośćmi podczas dzisiejszego czasu wzrastania. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wracamy do naszej rozmowy już za chwilę.
Jak z bajki Disney.
10 minut po godzinie 22 jest piątek, 16 grudnia 2022 roku na antenie Radia Maryja. Trwa czas wzrastania, czyli audycja z młodymi, dla młodych i o młodych, ale oczywiście pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Gościmy w naszym studio młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a rozmawiamy na temat Święta Bożego Narodzenia. Przetrwać czy przeżyć? Pytanie, które jest też zadane i co przeszkadza ci w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia, to pytanie, które jest skierowane do was, drodzy radiosłuchacze. Można wysyłać odpowiedzi na numer SMS 536 600 500 lub pisać w komentarzu na naszym facebookowym profilu Czasu Wzrastania. Tam jest takie ładne zdjęcie, które właśnie ma w sobie to pytanie, co przeszkadza ci w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie do tego oczywiście zachęcamy. Dobrze, moi drodzy. Życzenia za nami. Usiedliśmy do wigilijnego stołu. Zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach, bo o tych tematach też przed chwilą mówiliśmy, o tym, o czym można rozmawiać przy wigilijnym stole. No ale pytanie o tradycje wigilijne. Czy dla was te tradycje wigilijne to jest coś, co jest takim odkurzaniem co roku czegoś tylko i wyłącznie takiego, jak to się mówi, trącącego myszką już, czyli takiego troszeczkę starego i kompletnie niepotrzebnego? Czy to jest coś, co jednak rzeczywiście dodaje tym świętom takiego troszeczkę smaku?
No, ja na przykład bardzo lubię słuchać przy takim stole wigilijnym już, jak moi dziadkowie, czy jedni, czy drudzy, opowiadają, jak to było, kiedy oni byli w moim wieku na przykład i jak oni przeżywali swoje święta, jak to u nich wyglądało. No i na przykład w moim domu dużo tradycji takich starszych się kontynuuje. Nie to, że całkowicie się zaprzepaszcza, bo czasy się zmieniają, to i wszystko się musi zmienić, tylko u mnie tradycje jednak są takie już, można powiedzieć, że przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Wiktoria?
Mnie jest bardzo podobnie. Też jest właśnie tak, że dziadkowie, babcia opowiada, jak to było jak w ich czasach i tak dalej, że było dużo śniegu, że zaschły po brodę.
A myślicie, że to jest taki dobry moment i taki też, żeby teraz skierować apel do młodych ludzi, żeby może w czasie Świąt Bożego Narodzenia takie postanowienie sobie zrobili: zaciśnij zęby i wysłuchaj. Wysłuchaj dziadków, wysłuchaj wujków, wysłuchaj rodziców, którzy będą opowiadali, jak to było dawniej.
Z perspektywy czasu myślę, że docenia się właśnie te tradycje i te relacje, też i te przekazywane tradycje, bo te osoby odchodzą. I trudno mówić o tradycji, będąc młodym człowiekiem, jak się ich nie zna.
Myślę, że nawet mając dziadków, to warto ich posłuchać. Zawsze coś zostanie. Może nie wszystko nas będzie akurat interesować. To możemy jednym uchem tak wpuścić, drugim wypuścić.
Ale to ten jeden dzień w roku.
Ale oni będą mieć satysfakcję, że to powiedzieli. A myślę, że to, co nas będzie ciekawiło, to w nas zostanie i nawet sami później będziemy mogli to przekazać, czy będziemy mieli tą informację dla siebie. A jeśli chodzi o tradycję, to moim zdaniem to jest coś takiego wyjątkowego. Ono dodaje takiego uroku do tych świąt i warto jest je przekazywać i podtrzymywać, i nie to na takiej zasadzie, że tylko ktoś powiedział, no to tak wypada, to zróbmy, tylko żeby to miało takie przesłanie, no bo każda tradycja niesie coś za sobą, ma coś wnosić, więc warto w taki sposób o każdą jakoś zadbać i z każdej wyciągnąć taką lekcję.
Myślę, że to jest taka trudność, że dzisiaj często jeszcze tradycje przekazujemy, ale przekazujący chyba nie do końca sami rozumieją, co ta tradycja ze sobą niesie, jaka jest jej głęboka symbolika. I ja na przykład nie tylko miałem okazję słuchać od dziadków, ale patrzeć na to, co oni robią, bo oni czasem bardzo mało mówili, tradycję zachowywali i czekali, kiedy to my wykonamy pierwszy gest. Oni robili swoje. Każde święta, każdego roku. Pamiętam o mojej babci, jak się jechało na wieś, to nie tylko było garstka sianka pod obrusem, cały dom był w sianie, stawiali króle. I oni nigdy nie było tak, że chodźcie, chodźcie, słuchajcie, siadajcie, teraz musimy wam wytłumaczyć, bo to jest tradycja, to jest ważne, słuchajcie i w ogóle, nie? Tylko oni robili swoje. Myśmy do nich przyjeżdżali i to nas nurtowało. To myśmy mieli niepokój w sercu i mówili, babciu, ale co to wszystko oznacza? I oni wtedy z taką pasją, pamiętam, z tą radością, że w końcu ktoś się zainteresował i po kolei opowiadali. I myślę, że to jest sztuką. Dzisiaj często przekazujemy tą tradycję, ale tylko tak bardzo powierzchownie. Słuchaj, 12 było potraw, 12 czegoś, ale tak do końca nie wiem.
To w zasadzie bardziej ze szkoły wiemy, że było 12 potraw.
Tak, coś tam, wiesz, tradycję masz przekazaną, ale brakuje chyba tego świadectwa, że ci, którzy przekazują, wchodzą w głębie tej tradycji i nią żyją.
I to też jest temat do rozmowy podczas wigilijnego stołu. Znaczy podczas wieczerzy wigilijnej, prawda? Też tak sobie teraz pomyślałem, a propos tego, o czym ksiądz mówił, że przecież można też znowu, to apel do młodszego pokolenia, znowu zacisnąć zęby i powiedzieć raz do roku jestem w stanie, może rzeczywiście dobrze się ugiąć, wejść do tej kuchni i zapytać się, jak to te pierogi się robi? Albo jak to ty ten barszcz robisz, że on taki wychodzi wspaniały? Co ci mogę pomóc, żeby ci to tam... Wiadomo, że często będzie odpowiedź, ty tu stąd idź, to mi najbardziej pomożesz. Ale na pewno są rzeczy, którymi się można zająć i którymi można, że tak powiem, pomóc też w taki sposób.
A może to też jest apel do tych starszych osób. Dajcie szansę młodym zaczerpnąć z tego bogactwa tradycji. Bo skąd oni mają wiedzieć, jak ich tego ktoś nie nauczy, nie pokaże, nie przekaże, jakie są te tajne przepisy rodzinne.
Może za pierwszym razem nie wyjdzie idealnie, ale za którymś, na któreś święta.
No
dokładnie. I jak już jesteśmy przy tym temacie takim najbardziej wiodącym podczas wigilijnego stołu, czyli jedzenie. Waszym zdaniem, przedstawicieli młodszego pokolenia i przedstawicieli średniego pokolenia, waszym zdaniem wigilia tradycyjna czy jednak unowocześniona?
Tradycyjna.
Ja też jestem tego zdania, że tak teraz wszystko, teraz ludzie by chcieli wszystko zmieniać, nie trzymać się tej tradycji, ale ja jednak
tradycja niesie swój klimat.
No to, właśnie, to jest taki
to jest
klimat,
to
jest takie piękne i trzeba za tym iść, trzeba to kontynuować, a nie to zaprzepaszczać.
Ja sobie nawet nie wyobrażam świąt bez tradycji.
Tradycja ma swoją głębię i wtedy, kiedy jest jakby pewna ciągłość w jej przekazywaniu, to trudniej się wbić w nią takim sprawom komercyjnym, które gdzieś tam narzuca nam świat współczesny, wydarzą się raz, wszyscy okrzykną czymś fajnym i po dwóch, trzech latach mówimy, o, jest nowa tradycja, co tak naprawdę no, jest sprzeczne trochę.
Kompot suszu czy Coca-Cola?
No oczywiście, że kompot suszu.
I to jeszcze właściwie z przepisu zrobiony.
No właśnie, o to pytam, bo prawdę mówiąc, dotykamy tematu tradycji i dotykamy tematu jedzenia. Mam doświadczenie rozmowy z taką jedną panią, która kiedyś podczas takiego spotkania dosyć rozżalona powiedziała, ojcze, pierwszy raz w tym roku nie chce mi się robić wigilii. Po prostu nie mam ochoty spotkać się ze swoją rodziną, bo dostałam listę na 10 osób, które ma przyjechać. 7 ma różne propozycje żywieniowe. Ten nie je tego, ten nie je tego, ten nie będzie jadł tego, a ten nie będzie jadł tego. Więc im powiedziałam, jeżeli wy chcecie nie jeść tego, co ja wam przygotuję, to sobie sami wigilię zróbcie. Ja na nią chętnie przyjadę. Jak dziś, gdzie większa świętość jest w mojej diecie niż w tym, co podaje tradycja.
No tutaj chyba dziewczyny mogłyby zdominować ten temat kulinarny i pewnie każda z nas ma też swoje ulubione potrawy, które lubi robić. W każdym domu pewnie one są inne ze względu na region jeszcze bardziej.
Każda kucharka ma inną rękę.
Tak, dokładnie. Ale myślę, że o ile nawet nie ma tych 12 potraw, no to Wigilia jest ważna. Ważne jest to, co świętujemy, to, że jesteśmy razem. Nawet jak ten barszcz nie wyjdzie, to to ta atmosfera jest też piękna.
Myślę, że to jest dobra okazja, żeby w taki dzień jak Wigilia trochę te szalejące, panujące, czy jeszcze nie wiem jak je nazwać, wszelkiego rodzaju diety modne trochę wyhamowały i się ugięły na te kilka dni takiego wejścia w głębie i zrobił ukłon do tej w cudzysłowie starej tradycji, ale jakże niosącej wielką głębię.
A na serniczek miejsce zawsze się znajdzie.
O, tutaj bym polemizowała, bo u mnie w domu akurat nie je się nabiału i niczego słodkiego.
To podczas Wigilii.
Tak.
Ale to generalnie podczas świąt, tak powiedzmy.
A podczas świąt, no to już wiadomo.
No właśnie, tak
po
jakbyście się mogli
jak
podzielić
się
jakimiś takimi...
Koniecznie.
Jakbyście się mogli podzielić takimi swoimi tradycjami wyciągniętymi z domu, które może dla innych są, nie wiem, niezrozumiałe albo niespotykane, a u was zawsze tak było.
Nie wiem, na przykład u nas, załóżmy w Wigilię, jak się tam piecze ciasta na takie świąteczne, to w dzień Wigilii nie je się niczego słodkiego, dopiero aż jak się wraca z pasterki. I co pewnie dla niektórych to jest takie no zdziwienie i niektórzy mówią, jak to? I zawsze mama jak robiła ciasto, to nie wolno, nie wolno. Ale to tak zostało. I nawet nie chcę
się... na święta.
Nie, że słodkiego, że nie wolno w Wigilię, że to ten post, ale już... Po jakimś czasie to nawet nie ciągnie do tego. To już takie wchodzi w nawyk po prostu, że...
I to ciasto po pasterce od razu lepiej smakuje.
Tak, ono jest takie wyczekiwane.
Pasterka oczywiście od 24.
Jest... Tak, tak.
U mnie w parafii jest 22. U Ani też jednocześnie.
A u nas 24.
Można polemizować, która to pasterka, prawda?
Takie wyczekiwane to lepiej smakuje.
Wiktoria, jakaś tradycja od ciebie?
W sumie no u mnie jest tak jak zazwyczaj pewnie w każdym domu, że czytamy fragment Pisma Świętego, dzielimy się opłatkiem, siedzimy przy stole, jemy właśnie...
Ale Pismo Święte jest obecne, to nie jest tak. Takie... Dobra, wieża gwiazdka jest, ruszamy do stołu, tylko faktycznie czytanie Słowa Bożego.
A jestem ciekawy, wejdę w słowo, jak wygląda ta tradycja na przykład u Wiktorii, u pozostałych z was. Kto czyta to Pismo Święte? Czy to jest bez znaczenia? Czy jednak jest to istotne?
Zazwyczaj to czytam albo ja, albo moja siostra.
Nie wiem, u nas było, że zawsze gospodarz, czyli albo babcia, albo dziadek, bo oni byli najstarsi, a jeśli ich nie, no już teraz nie ma, bo nie żyją, no to rodzice, zazwyczaj najstarsi albo gospodarz. Tak było u nas przynajmniej.
U mnie najstarszy rozdziela opłatek, albo gospodarz.
No to u mnie na przykład jest w ten sposób, że to po prostu przechodzi od najstarszego do najmłodszego, poczynając od dziadków, tak powolutku przechodziło z roku na rok, coraz to do młodszej osoby i rodzice, i później i starszy brat, i ja, i teraz młodsza siostra.
Powiem żartobliwie, że u mnie też było najstarszy, bo pamiętam jak mój brat najstarszy czytał, aż do czasu... Kiedy Mateusz nie został księdzem? No tak, mają ten przywilej. Już się z nimi nie kłócę.
Ale ksiądz miał to szczęście, że na święta przyjeżdżał do domu.
Udawało mi się chyba zawsze.
No właśnie.
U mnie w domu, jeśli mówimy o właśnie wieczerzy wigilijnej, czytaniu fragmentu Ewangelii, to ze względu na brak, deficyt mężczyzn, to zawsze pada na albo któregoś szwagra, albo na któregoś z już teraz z młodszego pokolenia, bo mamy takich ciotecznych wnuków i taki w tamtym roku po raz pierwszy Maksymilian, 10-latek w tym roku, czyli 9-latek ubiegłoroczny, przeczytał. Dla niego to było wielkim naprawdę wyzwaniem. Dał radę, chociaż no już później trochę płakał, ale...
Słuchajcie głos naszych słuchaczy, a w zasadzie jednego słuchacza, który aż 3 wiadomości wysłał, może pomożemy mu rozwikłać ten dylemat. A czemu 12 potraw? Czy od 12 apostołów? Czy może być więcej? Ktoś z was ma jakiś pomysł?
Więcej chyba zawsze może być.
Ale główna taka myśl, no to 12 potraw równa się 12 apostołów. To tak było przekazane.
Ale jak zjeść te 12
potraw? 12 apostołów czy 12 miesięcy, które miały zapewniać, każda z potraw miała zapewnić obfitość i jedzenie podczas każdego miesiąca? Jaka Wigilia, taki cały rok?
Tak się mówiło, jak ktoś płakał w Wigilię, to cały rok będzie płakał.
Dokładnie.
Pamiętam słowa bodajże babci, mamy i jeszcze paru innych osób.
Mama zawsze w Wigilię to książki goniła. Nie można było spać długo.
A to też, prawda?
Tak, przynajmniej będziesz... udawaj, że się cieszysz, żebyś był radosny cały rok.
Tak. Zawsze do książki, bo się będziesz uczył przez cały rok. No właśnie, to bardziej zabobon czy tradycja?
Tradycja. Tradycja, zdecydowanie tradycja.
Czyli jesteśmy generalnie jednogłośnie za tym, że Wigilia powinna być tradycyjna w tym
tak,
swoim takim wykonaniu. Nie owoce morza, mule i inne Coca-Cola, tylko rzeczywiście staramy się być tradycyjnie. No to dobrze, powiedzieliśmy o tym, co jakby to powiedzieć, jak wyglądają te przeżycia Bożego Narodzenia, ale może troszeczkę odbiegniemy w bok, bo skupiliśmy się na Bożym Narodzeniu, ale święta chrześcijańskie to nie tylko Boże Narodzenie. To też Wielkanoc, to też, nie wiem, uroczystość Wszystkich Świętych, to też takie święto, które dla wielu jest jednak świętem rodzinnym. Waszym zdaniem, co zrobić, żeby faktycznie to nie był zawsze taki czas, który gdzieś będzie przywoływał czarne myśli, tylko jednak radość, jednak jakieś takie zadowolenie z tego, że znów święta. Ktoś chętny do odpowiedzi? Pani Ania? Jak się przygotować do świąt, w ogóle do świąt, żeby one były dobrym czasem?
No przede wszystkim świętujemy z kimś. Nie świętujemy sami. Dzielimy się też tą radością, więc no trudno samemu świętować. I myślę, że wszyscy ci, którzy są w perspektywie samotnych świąt, to ich świętowanie pewnie jest takie refleksyjne z myślą o tych, którzy odeszli. Ja akurat, moi rodzice oboje odeszli, więc dla mnie osobiście to jest czas refleksyjny, ale też czas, kiedy ja mogę wspomnieć tych, dzięki którym żyję.
Myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo wielu z nas wpisuje w tradycję świąt Bożego Narodzenia, także w cudzysłowie wizytę na cmentarzu, a w niektórych parafiach nawet są sprawowane ranne msze święte, wigilie w intencji zmarłych, którzy odeszli w ostatnim roku, którzy w tym roku nie zasiądą z nami do Wigilii, a których chcemy wspomnieć i Panu Bogu polecić.
To też jest piękna taka tradycja i też może apel do tych wszystkich, którzy no na co dzień tego nie robili, żeby może też w Wigilię dobrze byłoby odwiedzić cmentarze. Święta Bożego Narodzenia, przeżyć czy przetrwać? To jest pytanie, które dziś zadajemy naszym gościom, a są nimi przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Rozmawiamy na ten temat i zachęcamy do tego, żeby podzielić się swoimi refleksjami, czy to wysyłając SMS-y pod numer telefonu 536 600 500, bądź to skomentować to pytanie na naszym profilu facebookowym Czas Wzrastania / Audycja dla Młodzieży. Wracamy już za chwilę. 22.31 na antenie Radia Maria. Trwa czas wzrastania, audycja z młodymi, o młodych, dla młodych. Na naszej antenie gościmy przedstawicieli, chociaż też mieszkańców diecezji zamojsko-lubaczowskiej, choć przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży tejże diecezji. Rozmawiamy na temat święta przetrwać czy przeżyć. A na naszej antenie witamy księdza Tomasza Koprianiuka, dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
No i prosimy kilka słów o Światowych Dniach Młodzieży, choć najpierw pytanie, księże. Święta przeżyć czy przetrwać?
Święta, jeżeli dobrze je rozumiemy, to są już teraz, kiedy mamy czas Adwentu, czas oczekiwania, więc przeżywamy je teraz i później wchodzimy w to, co jest najpiękniejsze wydarzenie, a więc to, że otrzymujemy Chrystusa, który przychodzi do nas, więc tu nie ma mowy o żadnym przetrwaniu w tym sensie, żeby jakoś czas zabić, tylko rozwinąć się jeszcze bardziej, a żeby się do tego przygotować, to właśnie mamy ten wspaniały czas, więc tu nie ma żadnych wątpliwości, żeby właśnie w ten sposób to wszystko przyjąć i się w ten sposób też przygotować na to wielkie wydarzenie.
Podczas tegorocznego Adwentu trwa kolejny Adwent, czyli czas przygotowania również do Światowych Dni Młodzieży. Czy jakie najnowsze wiadomości?
Tak, to Adwent z jednej strony rozpoczyna nowy rok, ale my możemy podsumować ten zwykły kalendarzowy naprawdę super wiadomościami. To, co się dzieje aktualnie, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży w Polsce, to przerasta nasze oczekiwania, już dawno przerosło. I zamykamy ten rok naprawdę w taki sposób, że mamy już około 10 tysięcy młodych, którzy zamierzają pojechać do Lizbony na to wydarzenie, które będzie miało i w Portugalii, w diecezjach i wiemy też później w Lizbonie jako wydarzenia centralne. Ponad 500 wolontariuszy, którzy zapisali się do naszej grupy na Facebooku, z którymi prowadzimy rozmowy na terenie całej Polski. Najbliższe będą we Wrocławiu. No i też ten wielki entuzjazm, który jest w parafiach, w tych wspólnotach, które przygotowują się do tego wydarzenia, co widzimy na naszych mediach społecznościowych, na naszym Facebooku, Instagramie, gdzie każdego dnia dodajemy po kilka, czasem kilkanaście wydarzeń z całej Polski. Stąd też ta promocja, którą podjęliśmy tak już od lipca, kiedy objęliśmy nią i pielgrzymki, i oazy, i także różne wydarzenia diecezjalne, lokalne, festiwale. I później, kiedy też próbowaliśmy promować i docierać informacje o Dniach Młodzieży do szkół, przez różne wydarzenia. W końcu finałem był Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. To teraz właśnie już zbieramy tego pierwsze owoce. Dlatego tutaj naprawdę ogromna praca wielu duszpasterzy, biskupów, wszystkich, którzy byli zaangażowani. I coś, co na początku wydawało się, że jest takie nikłe, tak jeszcze maleńkim płomykiem, w tym momencie naprawdę to już jest mocno płonący ogień.
Czyli przygotowania wielką parą, przygotowania już ruszają z perspektywy polskiej. A jak ksiądz się, że tak powiem, orientuje, jak to wygląda z perspektywy gospodarzy?
No tam się budzą, tak jak to Portugalia, tak jeszcze troszeczkę tam wszystko na zasadzie maniana, ale no jesteśmy dla nich trochę może czasem w dobrym tego słowa znaczeniu uciążliwi, no bo pytamy, zadajemy konkretne pytania, już tam się rozpytujemy odnośnie samych płatności, no bo chcemy też, wiele grup chce zdążyć z płatnością przed końcem roku, bo to jest zagwarantowana zniżka 10% za pakiety, to też daje spore oszczędności i No i teraz, żeby takie płatności wszystko rozliczyć, potrzebny jest kontakt. Chcemy też z nimi rozmawiać odnośnie tego, jak my jako Polacy zaprezentujemy się w Lizbonie, co zamierzamy tam zawieść, trochę tej polskości. No także no, rozmawiamy z nimi, chociaż te rozmowy nie są takie proste, jakby się wydawało, ze względu na ich południowy charakter.
Ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
No pewnie, no z taką nadzieją to robimy i czasami trzeba się uśmiechnąć i czasami trzeba poczekać, no ale tak wracając też do tych naszych przygotowań, to wiele nam tutaj pomagają różne fundacje, no także mamy tutaj wsparcie ogromne i także na poziomie też ministerialnym, stąd też widać, że to jest takie dzieło, które nas jednoczy wokół Jezusa Chrystusa, wokół Maryi. I to jest naprawdę coś, o czym warto mówić i co warto promować, bo no, w tym dzisiejszym świecie potrzebny jest właśnie taki czas spotkania, czas, w którym młody człowiek poczuje, że nie jest sam, a przede wszystkim jest w drodze i ta droga jest taką naprawdę wielką przygodą już w tym momencie, kiedy trwają przygotowania. My też zapraszamy do takiej współpracy grupy polonijne. Mamy już grupy, które odezwały się ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago, z Wielkiej Brytanii, z Paryża, czyli z Francji. Mamy też taki dla nich specjalny program. Wszystko to jest opisane na naszej stronie sdmpolska.pl.
Na którą to oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. No i wszystkich niezdecydowanych też prosimy o to, żeby decydować się i kontaktować się ze swoimi biurami organizacyjnymi w diecezjach.
Oczywiście, tu mamy koordynatorów. W każdej diecezji jest ksiądz, który odpowiada za przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Taki nasz ambasador Krajowego Biura Organizacyjnego. Ale też nie zrzucamy na nich wszystkie całe odpowiedzialności. Widzę, jak księża, nawet nie tylko księża, ale również grupy świeckie, różne grupy akademickie, które słyszą o Dniach Młodzieży, jak się sam organizują, to nie jest nic trudnego zapisać się na naszej stronie, zarejestrować grupę, później przejść także do naszej makrogrupy polskiej w systemie portugalskim, więc wszystko to ułatwiamy, drzwi są pootwierane. Najważniejsze to jest, żeby ruszyć. Żeby w ten sposób też no, dać to świadectwo, tego otwarcia się na Boga, na życie, które jest w Chrystusie.
No właśnie, to też takie zobowiązanie po tych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, które jednak były pięknym świadectwem obecności Polaków.
Oczywiście idziemy troszeczkę dalej, żeby nie zostało to tylko na zasadzie pewnego wydarzenia, wycieczki, która się odbyła. Więc kładziemy duży nacisk na przygotowanie także w tym wymiarze formacyjnym już teraz. Nie tworzymy dodatkowych grup, które by miały być LTM-owe. Jeżeli jest możliwe, to zachęcamy do pracy w parafiach właśnie z młodzieżą w KSM-ie, w Oazie, w różnych ruchach apostolskich, stowarzyszeniach, w Drodze na Katechumenalnej, gdzie właśnie ta idea spotkania jest żywa i zapraszająca. I wtedy, gdy ci, którzy uczestniczą, wracają, no to wracając do parafii, jest szansa, żeby jeszcze w parafii ten entuzjazm dalej podtrzymać.
I zarażać też innych na kolejne lata, na również przeżywanie tych Dni Młodzieży w
Dokładnie.
Diecezjach, które są w ciągu roku.
Bo to bardzo dobrze widać już chociażby nawet teraz, gdy te grupy istniejące przy parafiach, jeśli czasem nawet mało liczne, ale to nie chodzi o to, żeby było zawsze dużo, przyciągają. To znaczy jest taki pewien impuls, między innymi także przez naszą promocję, którą podejmujemy, informacja, która się znajduje, czy to w mediach społecznościowych, czy w szkole. Pojedyncze osoby, czasem tak kilka osób wpadnie na takie spotkanie, które zwykle jest przy parafii, a jeśli tam jeszcze znajduje się taka wspólnota, która nie jest tylko taką typowo stalkową wspólnotą, ale ma swoje miejsce spotkania, swoje oratorium, gdzie nawet mogą wspólnie porozmawiać, pomodlić się, wypić herbatę, zjeść jakieś ciasto, gdzie jest taki drugi dom, to jest naprawdę doświadczenie w tych czasach bardzo cenne i widać, jak bardzo procentuje.
Księże, bardzo serdecznie dziękuję za tę kolejną dawkę informacji i zachęt do tego, żeby wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, które przypomnimy już w tym roku.
W tym roku liturgicznym.
A przepraszam.
Tak naprawdę mamy już. W roku w lipcu i w sierpniu. tak? Jeśli już tak patrząc kalendarzowo.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Przypomnę, gościem naszej audycji był właśnie ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Bóg zapłać.
Dziękuję i do usłyszenia za miesiąc.
Również zachęcamy do usłyszenia. Pozdrawiamy gorąco. Zachęcamy też teraz naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszej audycji i dzielić się tymi swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, co to znaczy święta przeżyć czy przetrwać, co przeszkadza nam w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. SMS to numer dla tych, którzy chcieliby wysłać SMS z komentarzem, odpowiedzią na pytanie, tudzież pytaniem dla naszych tutaj gości w studio. To 536 600 500 lub zachęcamy do zadawania pytań i komentowania naszego profilu facebookowego Czas Wzrastania, myślnik audycja dla młodzieży pod tym tematem z dzisiejszego odcinka, czyli co przeszkadza ci w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszamy. No i właśnie, jak już tak rodzą się pytania, to już za chwileczkę będziemy odbierali SMS-y. Prosimy, księże Mateusz.
Mieliśmy gościa księdza Tomka i tu nam się dużo rozpisało osób w międzyczasie. Między innymi inny z księży chce współtworzyć naszą audycję i napisał nam SMS-a. Ksiądz Mateusz Wojda, wikariusz z Klemensowa, z naszej diecezji zamojsko-lubaszczowskiej, z pozdrowieniami dla księdza Mateusza i młodzieży i dorosłych biorących udział w audycji. I zabiera głos jeszcze w tej kwestii wcześniejszej. Dlaczego święta są czasem dla młodzieży takim trudnym okresem? Dlatego, że właśnie a propos składanych życzeń kojarzy mi się to ze sztucznym byciem życzliwym, że to czas sztucznego składania życzeń, sztucznego bycia miłym dla innych. Pozdrawiam serdecznie. W kontekście naszego pytania audycji, głos innego ze słuchaczy, myślę, że święta trzeba przeżyć, a jak? Tego trochę uczą nas aniołowie, jak Bóg się rodzi, a mianowicie chwaląc Boga. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Pismo Święte podpowiada nam, aby przeżyć to w pokoju, także z samym sobą, czyli pojednanym z Bogiem. I jeszcze jeden głos, to się wydaje znajomy, bo pozdrawiają nas Piotr i Gabriel z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ale my wiemy, że ukrywają się na terenie ośrodka w Broku i mówią takie słowa: naszym zdaniem święta Bożego Narodzenia powinny być przeżyte w sposób wyjątkowy, powinniśmy myśleć o Jezusie i być gotowym na Jego przyjście.
No, pięknie to brzmi. Oczywiście pozdrawiamy gorąco wszystkich tych, którzy komentują i wysyłają SMS, jak również komentują nasz facebookowy profil. Do tego chciałbym się też odnieść za chwileczkę, ale najpierw odbierzmy telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo?
Witamy, prosimy bardzo.
Nie będzie pan Jezus i Maria, nasza dziewica. Witam
teraz i zawsze.
Wszystkich słuchaczy i też studio. Jeśli chodzi o temat, który teraz jest poruszany, to myślę, że to jest cały szereg czynników, które nas tu destabilizują w tym temacie, bo gdybyśmy utrzymali kierunek i pamiętali, że święta to Pan Jezus, Kościół, te tematy są nadrzędne i byśmy wokół tego wszystkiego robili, to byśmy utrzymali te święta, które są właściwe. I nie byłoby żadnej możliwości o tym, żebyśmy mogli myśleć o świętach jako o czymś, co jest trudnym tematem. Ale skoro ten świat nas tak bodźcuje różnymi elementami, no stajemy się destabilizowani, wtedy się faktycznie zamartwiamy i kłopoczemy się, jak te święta przeżyć. To jest w ogóle elementem bardzo dziwnym. To na przykład, że dużo pracujemy, jesteśmy zmęczeni i ten święta nas tutaj celebrować wokół Najwyższego, my staramy się wykorzystać pod kątem regeneracji naszych ciał. Także myślę, że ten świat bardzo dobrze walczy z nami, żebyśmy zapominali o święto jako elemencie nadrzędnym w stosunku do tego, co dzieje się. Takie jest moje zdanie, patrząc na to, to jest autopsja oczywiście, niestety, i widząc, jak ile wysiłku potrzeba, żeby utrzymać skupienie na tym, że to nie jest czas tylko wolny, tylko to jest czas dla Boga, żeby podnieść jego rangę w naszym życiu. Także tutaj jest nawet taki, powiedziałbym, nawet schemat walki z człowiekiem. Jak robić wszystko, żeby wierny zapomniał o tym, co ma robić czas świątnia, czyli telewizja, to cała skala tych różnych bodźców, które nas oplatają niesamowicie, tylko po to, żeby temat najważniejszy szedł na któryś tam poziom, a może nawet niekiedy w ogóle, i potem są tematy, kłopoty i pytania, jak przeżyć święta, co się w ogóle wydaje absurdalne w tym momencie. Także tym bardziej, kiedy to mówią ludzie młodzi, no tutaj powiedzmy to prosto, jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to nie jest na swoim miejscu.
To wszystko stanie się problemem. Panie Przemysławie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, dziękujemy za ten komentarz również i za to odniesienie się do naszego tematu. Gorąco pozdrawiamy i zachęcamy też do tego odpowiadania. No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że najważniejsze jest, żeby Pan Jezus zagościł w naszym życiu, żeby się do tego przygotować i żeby te święta faktycznie były Bożym Narodzeniem, a nie tylko właśnie jakimiś tam takimi trudnymi przeżyciami, ale no to odpowiedzcie dalej, jakby to powiedzieć, na pytanie, dlaczego dzisiaj Pan Jezus znika w ogóle z perspektywy Bożego Narodzenia. Mówi się Happy Holiday, mówi się o czasie świąt, już bez przymiotnika. Ostatnio rozmawiałem z jednym z biskupów, który powiedział: ojcze, dziś przejrzałem 20 kilka kart z życzeniami, które przyszły do mnie jako do biskupa diecezji, i na ani jednej nie było sformułowania Bożego Narodzenia.
Ja kiedyś chciałam kupić w sklepie, w kiosku, kartkę z życzeniami i na kilkadziesiąt, które były w propozycjach, nie było ani jednej, na której byłyby elementy takie, które rzeczywiście przedstawiają Boże Narodzenie, czyli świętą rodzinę.
A jak już się taka trafi, to jest tak tandetna, że wstyd to wysłać.
Dokładnie. Ale myślę, że z drugiej
strony... Tutaj apel do drukarni.
Tak, tak. Tylko też może to ich ratuje w tej chwili, że mało, bardzo mało ludzi teraz wysyła kartki świąteczne. Ja zwykle w roku dostaję dwie. Nie wysyłam, przyznaję się, żadnej.
A ja wysyłam i robię.
Ja
to jest dla mnie przygotowanie i to jest dla mnie przygotowanie też takie do Bożego Narodzenia, że robię kartki bożonarodzeniowe. To też taki możliwość wyżycia się artystycznego. Ale to też jest taka właśnie tradycja. Powiedzcie, macie coś takiego związanego z przygotowaniem do Bożego Narodzenia, z przeżywaniem Adwentu, właśnie robienie czegoś, takich jakichś, nie wiem, niektórzy robią ozdoby na choinkę, jakieś stroiki albo coś takiego?
Taki swój wieniec adwentowy, który stoi właśnie w pokoju, zazwyczaj na stole, cztery świeczki, i który pokazuje ten czas, który tak szybko ucieka, i w sumie niby 4 tygodnie tak dużo tego czasu, ale z drugiej strony to zupełnie, zupełnie niewiele.
No jak chodzi o jakieś rzeczy takie artystyczne, to też przez kilka ostatnich lat co roku wraz z koleżanką spotykałyśmy się przez, powiedzmy, 2 tygodnie i robiłyśmy szopki po prostu na konkurs. Na przykład wykorzystywałyśmy różne materiały, bo najpierw ich razem szukałyśmy, czy jeździłyśmy, i na przykład jak było jakieś drzewo połamane, no to braliśmy jakieś gałęzie i wtedy z tego też robiliśmy dach szopki. Po prostu no, robiliśmy szopki, kartki, bombki.
Mhm. Poczta, w ogóle korespondencja listowna, w sposób listowny, to kiedyś to wszystko załatwialiśmy w ten sposób, a teraz właśnie od tego się odchodzi, żeby wszystko było elektroniczne i tak dalej. A ja właśnie jestem zwolennikiem jednak tej cały czas tej tradycji, że właśnie ja to bardzo lubię i to kultywuję, że od jakichś 2-3 lat też stwarzam takie swoje kartki świąteczne z jakąś tam grafiką i też z takimi i życzeniami od serca, no i do pewnej grupy osób to zawsze tradycyjną pocztą tydzień przed świętami wysyłam.
Piękne. I zachęcamy jeszcze innych też, żeby takie inicjatywy podjęli. Odbiorę telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Witamy Panie Marcinie.
Ja to tutaj chciałbym się odnieść częściowo do tej wypowiedzi mojego poprzednika. Bo tutaj oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym, że wiele bodźców jest, czy wiele bodźców dociera do nas, tak? I dlatego w jakiś sposób odchodzimy od tego, żeby te święta przeżywać z Panem Bogiem i w zgodzie z Panem Bogiem, i czy w zgodzie ze sobą. Ja ostatnio usłyszałem na rekolekcjach, tutaj teraz adwentowych, że być może my po prostu za mało wierzymy Panu Bogu. Wierzymy bardziej ludziom w to, co się dzieje dookoła i wierzymy w to, co czytamy, w to, co widzimy. Natomiast mamy przed sobą Pismo Święte i nie chcemy uwierzyć w to, co w tym Piśmie Świętym jest napisane. I być może, zresztą to na przestrzeni wielu lat się dokonało niestety, czyli taka zmiana podejścia ludzi na zasadzie jestem katolikiem wierzącym, ale nie praktykującym. Ja to tak zawsze się śmieję z tego sformułowania. No, wiemy doskonale, że nie można robić czegoś nie praktykując tego. I to jakby jest właśnie ta kwestia. Jesteśmy katolikami, jesteśmy chrześcijanami, a nie znamy tak naprawdę podstaw naszej wiary. Nie znamy Pisma Świętego wielokrotnie. Dlatego myślę, że no stąd jakby te problemy wynikające również i w czasie tym świątecznym, że skupiamy się na rzeczach, które są kompletnie nieistotne, właśnie nie zwracamy uwagi na to, co jest istotne w tym okresie, nie zwracamy uwagi na to, że rodzi się Pan Bóg, rodzi się Chrystus, Jezus Chrystus, rodzi się Mesjasz i że tak naprawdę wszystko należy tutaj się Jemu, nie nam. O, to chyba tyle.
Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos, dziękujemy za te słowa. No, myślę, że też taki bardzo, możemy powiedzieć, trzeźwy ogląd i wrócić do tego, co pierwotne, wrócić do tego, co fundamentalne w Bożym Narodzeniu, czyli do samego Bożego Narodzenia.
Myślę, że tak, że to jest bardzo ważna rzecz. Ja bym się znów odwołał do doświadczenia naszych dziadków i pradziadków. Mówiąc w kontekście tego, co wypiera z Bożego Narodzenia te elementy tradycyjne. Wspomnieliśmy tu o tych kartkach, które już trudno katolickie znaleźć gdzieś w sklepie. Ja bym powiedział, że nie gubimy czegoś tylko w samej tradycji Bożego Narodzenia, ale gubimy kogoś w naszym życiu, w ogóle w kulturze, w której zostaliśmy, że tak powiem, umiejscowieni, w kulturze chrześcijańskiej. Ja pamiętam jeszcze za czasów, jak byłem małym dzieckiem i dziadkom pomagałem w polu, to ludzie, którzy przychodzili, mijali w pracy, mówili szczęść Boże. Dzisiaj rzadko kiedy ktoś na ulicy księdzu powie szczęść Boże. I myślę, że to ma jakieś przełożenie, że my tego Pana Boga gubimy w codziennym życiu i później jest trudno nam odnaleźć Go także w tradycji, w symbolach, w inny sposób, w innej rzeczywistości, skoro tego Pana Boga w większym czasie, w ciągu roku nie ma. No to trudno, żeby on nagle się znalazł w święta.
Każdy z nas ma chyba w rodzinie jakiegoś wujka, ciocię czy kogoś takiego, kto jest takim, jakby to podpisuje się pod słowami, za każdym razem, kiedy przychodzę do kościoła, to śpiewają kolędy. Nie? Jest w tym coś chyba takiego, że na pasterkę to nawet chodzą ci, którzy przez cały rok do kościoła nie chodzą, bo taka jest tradycja.
Albo tam ładnie śpiewają i podoba im się atmosfera.
To jest takie dopełnienie, taka wisienka na torcie, powiedzmy, całej Wigilii, całego Bożego Narodzenia.
Powiem w zasadzie, że ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego można nie chodzić cały rok, a jednak zmotywować się pójść na pasterkę czy na rezurekcję. Zawsze podziwiam tych ludzi. No, to trzeba mieć.
Mają pragnienie.
Wiarę.
Tak, a to chyba jakiś taki rzeczywiście wymóg tradycji, żeby, tak mówię, zwieńczyć. Okej, mam święta zaliczone, byłem na pasterce, byłem. Chyba troszeczkę tak. Była mowa o robieniu szopek. Bardzo mnie to zaintrygowało i bardzo mnie to zainspirowało. A mianowicie, tak kontynuując ten wątek, nie chodzi tu konkretnie o te szopki, ale wiemy, że wiele organizacji, wielu ludzi przy tym okresie przedświątecznym angażuje się również w to, żeby dać drugiemu coś od siebie. W wolontariat, w pomoc, czy KSM, diecezji zamojsko-lubaczowskiej, albo wy w swoich szkołach, czy w klasach, w jakichś tych, macie jakieś takie akcje przygotowujące. Teraz też perspektywa chyba wojny na Ukrainie dała więcej w tym roku jakichś takich impulsów.
Wolontariat to jest rzecz bardzo taka modna dzisiaj i myślę, że nie tylko w naszym stowarzyszeniu, ale w szkołach, wszędzie, przy Caritasie jest wiele takich płaszczyzn, gdzie ten wolontariat się objawia. I nasza młodzież uczestniczyła w takiej fajnej akcji właśnie ze względu na tą tragedię, jaką jest wojna na Ukrainie, kiedy organizowaliśmy pomoc dla uchodźców tutaj, którzy przybywali, współpracując z Fundacją Ogólnoświatową WCK. I myślę, że tutaj pośród nas jest chociażby Paulina, która brała udział i może powiedzieć, co tak naprawdę dało jej to doświadczenie bycia wolontariuszem i pomagania, spędzanie długich nocy przy trosce o to, by inni po prostu mogli coś zjeść, ogrzać się, czuć się bezpiecznie.
Myślę, że to było duże doświadczenie. Pomimo, nie wiem, różnych swoich obowiązków, znaleźć ten czas. Czasami było to w nocy o różnych godzinach. Czasami dostawało się telefon dosyć późno i niezależnie, która to była godzina, zawsze byliśmy gotów, można powiedzieć. I kiedy trzeba było, to jechaliśmy, nieśliśmy tą pomoc dla nich. Niosło to też taką radość, myślę, że i satysfakcję, że możemy komuś pomóc, sprawić, że zobaczymy uśmiech na danej twarzy, że dostają to pożywienie, że możemy być blisko. Na samym początku, jak jeździliśmy też na przykład na Osir do Hrubieszowa, to może nie było też ważne aż tak, co my tam robimy, ale czasami nawet krótka z nimi rozmowa dawała więcej niż opowiadanie o tym. I myślę, że jak ktoś nie był, nie przeżył tego, to też nie do końca będzie w stanie to zrozumieć, bo to trzeba być, zobaczyć i wtedy to niesie taką ogromną refleksję, bo patrząc na samym początku na te dzieci, jak się wchodziło na tą ogromną salę, które płakały, spały po prostu na walizkach, przychodziły z ogromnymi otarciami, bo szły w za małych butach albo ubrane w kilkanaście kurtek, bo jedne były na nich za małe, drugie za duże i ileś tam na sobie mieli, no to poruszało po prostu serca, ale też dawało takie doświadczenie, że trzeba być otwartym na drugiego człowieka i na różne sytuacje, które nas spotykają. No i patrzeć, że trzeba pomagać, bo tak naprawdę nie wiemy, w jakiej sytuacji możemy kiedyś spotkać się my, czy w jakiej sytuacji się znajdziemy i mieć tą świadomość, że może kiedyś ktoś nam pomoże. I dlatego to pomaganie jest fajne.
Myślicie, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie jednak przeżyte przez wielu zupełnie inaczej właśnie z tej perspektywy? Z perspektywy wojny i tego, co się stało też, tego wyciągnięcia ręki do drugiego człowieka?
Przede wszystkim mamy wokół siebie ludzi potrzebujących, przybyszów, uchodźców. Mamy możliwość spełnienia tych dobrych uczynków, tej postawy właśnie ewangelicznej, spojrzenia szerzej, nie tylko na własny dom, na naszych najbliższych, na to tradycyjne nakrycie wolne, może właśnie trzeba spojrzeć szerzej i zaprosić tego przybysza do tego, żeby zasiadł z nami przy wigilijnym stole. Często bywa tak, że większość z osób zza naszej wschodniej granicy, a nasza diecezja sąsiaduje bezpośrednio z Ukrainą, jest prawosławna. Też bogactwo kultur, bogactwo tradycji, piękno człowieka, bez względu na to, skąd jest, jakiego jest wyznania albo koloru skóry.
Ja myślę, że to będzie taka swoista wigilia, kiedy w wielu domach polskich rodzin, które przyjęły uchodźców, nie będzie to już tylko polska wigilia, tylko będzie to międzynarodowa wigilia i będzie to, mam nadzieję, taka niesamowita lekcja tego, żeby naprawdę w drugim potrzebującym człowieku zobaczyć Pana Boga, ale zobaczyć też swojego brata i siostrę.
Chyba też jest tak, że w wielu polskich domach te puste miejsca i puste nakrycia, które były zbierane, możemy powiedzieć, przez całe lata, teraz zostały uzupełnione i wypełniły się tymi, którzy mieszkali albo mieszkają jeszcze cały czas w domach jako przybysze, jako pielgrzymi, a teraz też już, myślę, że już część rodziny, bo tak długi czas sprawił, że można się rzeczywiście...
To prawda, ale ja tutaj chcę jeszcze dodać jeden bardzo ważny element, który poniekąd wybrzmiał, ale nie do końca. Kolędy.
Właśnie, do tego też chciałem przejść. To po tym momencie, jakby to powiedzieć, ofiarowania siebie, bo rozumiem, że tych takich momentów wolontariatu jest dużo więcej. To nie teraz tylko wojna na Ukrainie, ale ja pamiętam sam jeszcze, jak pomagałem w szkolnym kole Caritas, to razem z dzieciakami stawaliśmy w sklepach, zbieraliśmy chociażby te produkty żywnościowe, żeby właśnie móc pomóc tym, którzy są w potrzebie. No właśnie, pani Ania wywołała temat kolęd, bo myślę, że nie ma Bożego Narodzenia, nie ma wigilijnego stołu bez kolęd. Śpiewa się kolędy u was w domu?
Oczywiście.
Zdecydowanie tak.
Tradycja taka. Myślę, że u Ani tak to nawet się gra.
No właśnie.
U mnie się gra akurat tak jakoś się stało, że gram i na klarnecie, i na saksofonie, więc teraz, kiedy się nauczyłam, to śpiewanie kolęd, temu śpiewaniu kolęd jeszcze towarzyszy akompaniament taki muzyczny, więc to jest troszeczkę u nas, można powiedzieć, na wyższym poziomie, wyższa szkoła jazdy.
Tam, gdzie nie ma talentów, to myślę, że warto, kiedy też popatrzymy na treść i na głębię tego kolędowania, kiedy nie spłycimy się tylko do jednej, dwóch części, ale dośpiewamy kolędy do końca i wnikniemy w jej głębie.
To tak a propos tego tematu, który wywołałam poniekąd i przybyszów z Ukrainy, to muszę się podzielić takim doświadczeniem ostatniego tygodnia, kiedy moja znajoma, już mogę powiedzieć przyjaciółka, Ala, która przyjechała ze swoimi trzema synkami z Równego i jest w Zamościu, chciała też podzielić się swoją radością bycia tu, wśród nas, bezpieczna. Postanowiła nauczyć swoich synków kolędy po polsku i poprosiła mnie, żeby jej wysłać treść po polsku, wysłać link do YouTube'a. I poprosiła też, żeby wysłać jej życzenia po polsku, bo chcą też zrobić przyjemność tym, u których mieszkają. Taką niespodziankę, żeby móc zakolędować, też głosić dobrą nowinę o Bożym Narodzeniu w języku swoich gospodarzy, ale też wiem, że przygotują kolędę w języku ukraińskim.
Więc muzyka i śpiew też mogą stać się takimi dobrymi okazjami do złączenia i bycia razem.
W kontekście przeżywania świąt Bożego Narodzenia, ponieważ tutaj się nasi słuchacze rozpisują, to jeszcze kolejny głos. Boże Narodzenie to też kolejna rocznica narodzin Chrystusa. Pomyślmy o prezencie dla Niego. Błogosławionych świąt życzy Roman z Włocławka.
No piękne. Co możemy dać Panu Jezusowi jako prezent? Jak to, taki jest mem, który mówi, pamiętaj, że na urodziny warto zaprosić solenizanta.
Tak, tak właśnie, kiedy w momencie, kiedy w wielu instytucjach organizuje się, prawda, śledziki, już nie opłatki, kiedy w wielu szkołach są wigilie, ale bez podtekstów religijnych, mówimy tutaj o prezencie dla solenizanta, o Bożym Narodzeniu, o narodzeniu Pana Jezusa, a kiedy taki świat mówi o świętach.
Co tu świętować?
No właśnie, myślę, że świat bardziej może pytać, co świętuje, a my powinniśmy przypominać, kogo świętujemy.
Happy holidays, jak to mówią teraz.
Myślę, że to też bardzo, może to młodsze pokolenie, dzieci bardzo lubią dostawać prezenty. Najczęściej właśnie szuka się prezentów pod choinką, właśnie Boże Narodzenie. W niektórych regionach przynosi Dzieciątko Jezus, w niektórych właśnie gwiazdka albo Święty Mikołaj. Ale zapomina się o tym prezencie dla tego, który się ma urodzić, a przede wszystkim ma się urodzić w nas.
A w waszych domach są szopki?
Tak.
Mała, ale jest.
No, u mnie też się znajduje taka.
Pod choinką.
No właśnie, to też jest ciekawe, że w wielu domach naprawdę potężny wysiłek to jest zorganizowanie choinki pięknej, co roku modnej. Jakiejś, no właśnie, choinka modna czy tradycyjna?
Tradycyjna.
Tradycyjna, kolorowa.
Ale modne też są fajne. Tak patrząc plastycznie. Natomiast rzeczywiście wkłada się potężny wysiłek w dekoracje, w przygotowanie, w obwieszenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I no nagle pytanie rzeczywiście, a gdzie najważniejszy? A gdzie solenizant? Dom się świeci, wszystko błyszczy. Choinka, brokat, bo to musi być złote, musi się świecić, a miejsca dla Pana Jezusa nie ma.
Myślę, że choinka ma swoją głębię. Znów, jeżeli wnikniemy właśnie w ten przekaz, jaki ona nam daje, i możemy pytać, czy choinka sztuczna, czy żywa. Ja pamiętam kiedyś taką katechezę, kiedy wytłumaczono mi, co oznacza konkretny element, dlaczego żywa gałązka, dlaczego zielona gałązka, że jest to symbol życia, właśnie symbol rodzącego się Boga, dlaczego światła na choince. Przecież Chrystus jest światłością, która ma rozświetlić ciemności naszych grzechów. Czy z tą świadomością rzeczywiście dzisiaj wieszamy światełka na choinkach, czy raczej obwieszamy nasze domy, żeby było pięknie, dekoracyjnie, ale chyba mało kto albo prawie nikt nie myśli, że te światełka mają symbol, by rozświetlić nam, pokazać nam drogę do Pana Jezusa.
Bo one mają zwracać uwagę na nas, a nie na Pana Jezusa.
Dokładnie. Czasem właśnie odgrywają zupełnie odwrotną rolę, niekoniecznie pozytywną. No i te wszystkie piękne zdoby, im więcej ich dajemy, rzeczywiście choinka jest piękniejsza, ale po cóż one? Czy one docierają, ten przekaz do naszych serc, że wszystkie najpiękniejsze dary, jakie możemy w życiu otrzymać, to są te dary od Pana Boga?
Pamiętam świadectwo takiej pani, z którą spotykaliśmy się, jak byliśmy w nowicjacie. Ona opowiadała, że podczas okupacji była na robotach w Austrii. I mówi, że w tym pomieszczeniu, gdzie mieszkała, gdzie było niesamowicie zimno, w Boże Narodzenie znalazła jakąś gałązkę świerkową i powiesiła na niej 3 jabłuszka takie małe, bo takie gdzieś znalazła, jakieś stare w sadzie jeszcze były, i takie zmarznięte, już takie pomarszczone, mówi, powiesiła na tej gałązce i mówi, to wtedy była najsmutniejsza, a jednocześnie najpiękniejsza choinka w jej życiu. Miała wtedy 12 lat. Jedne z najtrudniejszych świąt przeżywanych. Nie, i to też jest chyba taka kwestia, że my zapominamy często o tym i wchodząc w ten właśnie w tym takim, w tej takiej perspektywie, może znowu trzeba święta przeżyć, przetrzymać to, nie wiem, zacisnąć zęby, bo się będą głupie pytania, bo trzeba się będzie znowu obiadać. Patrzymy na to wszystko, a nie potrafimy docenić tego, że mamy tych, którzy nam zadają te głupie pytania, że mamy tych, którzy nam nakładają na talerz, że mamy ten stół i mamy co do tego talerza włożyć i mamy co zjeść.
Można by dodać, mamy się do kogo odezwać.
O to chodzi. Ktoś do nas mówi.
I nie jest to tylko telewizor albo radio.
No właśnie, to jest też prawda. 23:10 na antenie Radia Maryja trwa. Czas wzrastania już powoli zaczynamy lądować, że tak powiem kolokwialnie. Już za chwileczkę wracamy i dalej rozmawiamy na temat tego, czy święta przeżyć, czy przetrwać. Przypomnę, naszymi gośćmi jest młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Dobro, ważne, że dostrzegasz jego okno. To kształtuje twój światopogląd. Człowiek, to musi wejść w krwiobieg. Setny, powtarzasz, że świat jest szpetny. Tak jest ciebie sceptyk, na bok sentymenty. Nie od wygranej dzielą centymetry. Finisz, a ty mnie wciąż za to winisz. Masz prawo do własnej opinii. Okej, okay, ja mam prawo mieć swoją filozofię. Ten image, optymizm jest ważny. Bez niego świat byłby straszny. A wszystko zaczyna się w waszych głowach. Możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach. Albo powtarzać hasła, że wszyscy kradną. A Polska to jedno wielkie bagno. To nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji. Nie wykorzystamy okazji, by jeszcze raz uwierzyć w słowo człowiek. Uwierzyć tak, aby to weszło w krwiobieg. Żaden ideał, już dawno schowałbym mikrofon w futerał. Rap teatr dawno bym nie sprawił. Goliat rzeczywistości bym nie zabił. Ktoś sprawił, że mam chęć walczyć jak Dawid i powstrzymywać bieg pędzących lawin. To chyba ważne, że utrzymuję tą basztę i po burzy czekam na tęczę nad miastem. Ważne, gdy patrzysz z nadzieją, że ta niedziela nie będzie ostatnią niedzielą. Że jak sobie pościelą ludzie, tak się wyśpią i jaką postawę przyjmą, taką ujrzą przyszłość. Dla tych wszystkich pozdrowienia. Mamy sporo do zrobienia, by świat pozmieniać. Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie zmarzy. Ważne, że potrafimy żyć tu razem.
Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że doceniasz jego.
Jego ogrom, to kształtuje twój światopogląd. Człowiek, ty musisz wejść w krwiobieg. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom, to kształtuje twój światopogląd. Człowiek, ty musisz wejść w krwiobieg.
Piątek 16 grudnia 2022 roku, jest 23:14 na antenie Radia Maryja trwa. Czas wzrastanie, w którym gościmy młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a rozmawiamy na temat świąt, które przed nami. Przetrwać czy przeżyć? Święta są, a potem świąt nie ma. takie porzekadło, na które się denerwują wszyscy księża, brzmi: święta, święta i po świętach. No więc, moi drodzy, pytanie. Skoro się do świąt przygotowujemy, skoro pełny zapał i pełną energię wkładamy w to, żeby te święta dobrze przeżyć, no to co zrobić, żeby pierwszego dnia świąt nie zostało nam jedyne, co to ból wątroby, czy jakieś inne rzeczy po przejedzeniu się na święta, żeby ten czas świąt trwał. Kościół daje nam przecież cały miesiąc świętowania Bożego Narodzenia.
Myślę, że będziemy mówić święta, święta i po świętach, jeżeli te święta przeżyjemy w takim wymiarze tylko zewnętrznym, że będzie choinka, że będą prezenty, a tak naprawdę w te święta Bożego Narodzenia z tym Panem Bogiem się wyminiemy, że my Go w ogóle nie spotkamy. On skraca dystans, staje się nam bliski, przychodzi do nas jako ten mały chłopiec w tajemnicy Bożego Narodzenia. Jeżeli my przyjmiemy Go, przyjmiemy tą Jego miłość, to ona będzie, faktycznie te święta przeżyjemy. Jeszcze odpowiednio ten czas przeżywania będzie poprzedzony tym Adwentem, gdzie my właśnie będziemy na tego Boga faktycznie czekać, gdzie my tak zatęsknimy za Nim. To wtedy będzie prawdziwie to Boże Narodzenie, że ten Jezus przyjdzie i On tam będzie chciał zostać cały czas, a nie, że będzie święta, święta i po święta.
No dobrze, Maciek, ale myślisz, że to jak to trzeba zrobić? Przecież w tym całym kipiszu, w tym wszystkim, co jest w przygotowaniu do świąt i w trakcie świąt, co? Odejść na bok i powiedzieć sobie: Panie Jezu, teraz przyjdź?
No jak mówię, no potrzeba tej tęsknoty, tego wyczekiwania, że to nie stanie się tak od razu, że, że tylko potrzeba tej tęsknoty, tego właśnie poświęcenia czasu na modlitwę więcej niż zwykle, żeby no wejść w tą przestrzeń spotkania, tego budowania tej relacji, też zatopienie się w Słowo Boże, przez które Bóg pragnie do nas mówić, żeby to właśnie nie było może tylko takie suche czytanie, tylko wejście też w głębie. Kościół przecież daje nam tyle różnych metod rozważania Słowa Bożego, czy to lekcja divina, czy to ta dobrze znana metoda ignacjańska, żeby właśnie w tym szumie tych wszystkich obowiązków, żeby się tak spiąć i żeby dać Bogu tą przestrzeń do działania. Mamy taką właśnie pieśń religijną, że w lekkim powiewie przychodzisz do nas, Panie, że Bóg też przychodzi właśnie w ciszy. Gdy jest, mamy huk, szuk, że tłum, nawał tego wszystkiego, no to tam jednak ciężko się temu Bogu przebić, że musimy po prostu sami się w sobie tak spiąć, dać, stworzyć tą przestrzeń, tą ciszę, w której właśnie przyjdzie Bóg.
Myślę, że dla nas, jako tutaj nawet Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to Boże Narodzenie jest każdego dnia, podczas każdej Eucharystii, i to właśnie w naszym sercu ma się stać to Boże Narodzenie, i tak naprawdę właśnie ono się dzieje każdego dnia, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, i to od nas zależy, jak my przeżyjemy każdą Eucharystię i tak naprawdę jak przeżyjemy to Boże Narodzenie. Boże Narodzenie równa się Eucharystia i jako dla nas, ludzi młodych, to jest fundament do tego, aby się dalej rozwijać i kształtować swoją wiarę i pogłębiać ją. No i właśnie każdy dzień to jest takie Boże Narodzenie w życiu młodego człowieka.
Aż mi się przypomniało takie słowo, takie zdanie, które wypowiedziała święta matka Teresa z Kalkuty, która powiedziała: zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
I tą myślą skradłeś mi moją wypowiedź, bo miałem powiedzieć takie bardzo piękne słowa, że jeżeli uda się wprowadzić coś z tych wielkich postanowień adwentowych, czyli na przykład skończą się święta, a ja na przykład będę potrafił znaleźć jeden wieczór, żeby spotkać się z kolegą księdzem, czy z bratem, czy z wujkiem, dla których może już rok czy dwa nie miałem czasu spotkać i odwiedzić. Jeżeli ja po świętach nie wejdę w stary rytm życia, ale na przykład dopilnuję, nie wiem, pewnej jakiejś postanowienia, chociażby wejścia w osobistą relację z Panem Bogiem, czyli nie wiem, chociażby to była adoracja, krótka chwila, o którą może nie zawalczyłem, a warto. kiedy skończy się Boże Narodzenie, a ja nie tylko przed świętami będę umiał dostrzec sąsiada, który żyje biednie i może samotnie, ale również w marcu, w maju i w kwietniu, a znam takie osoby, które tak potrafią i dla mnie są mega wzorem, potrafią pójść i tak z dobrego serca, z dobrej woli po prostu zrobić zakupy, postawić pod drzwiami, wiedząc, że naprawdę mają bardzo trudną sytuację, nie tylko w Boże Narodzenie. Myślę, że to są momenty, kiedy my sprawiamy, że nie będzie święta, święta i po świętach, że te święta zmienią coś w nas, że ten Pan Bóg jakoś bardziej będzie na trwałe mógł w nas zamieszkać i że my przede wszystkim pozwolimy Panu Bogu, by się nami posługiwał. I myślę, że to może być jednym z kluczów do sukcesu.
Wiktoria, co zrobić, żeby Boże Narodzenie trwało i po Bożym Narodzeniu?
No, dla mnie to święta Bożego Narodzenia trwają cały rok. Z każdym dniem czekamy na przyjście Zbawiciela. I tak.
Ania?
No, ja myślę, że też dobrym sposobem jest też to, że oprócz Eucharystii to po prostu przeczytać sobie jakiś fragment Pisma Świętego, chociażby raz dziennie, czy nawet takie te materiały formacyjne, co mamy i co raczej starsi właśnie używają w KSM-ie, to są właśnie na każdy dzień takie krótkie fragmenty z Ewangelii, są tam rozważania i jest tam też miejsce na takie swoje notatki i myślę, że to też jest bardzo dobry sposób, żeby jednak Jezus dalej był w naszym sercu i o nim, żeby o nim myśleć.
A jak podtrzymywać stół wigilijny?
Przede wszystkim relacja. Bez relacji nie ma żadnej głębi. Rzeczywiście będziemy zmęczeni drugim człowiekiem, a właśnie w nawiązaniu do świętej Matki Teresy, ilekroć uśmiechamy się do drugiego człowieka, jest Boże Narodzenie. Ja jakiś czas temu usłyszałam, zdaje się, słowa wieszcza Adama Mickiewicza: wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, jeżeli nie zrodził się w tobie. I ja to mam w pamięci i w tej perspektywie też chcę przeżywać każde Boże Narodzenie, ale każdy dzień, każdego dnia dawać szansę Panu Jezusowi urodzić się w sobie.
Maciek, co będzie takim miejscem, gdzie można te relacje budować, tak żeby później w przyszłości, no jednak już perspektywa 24 grudnia 2023 roku nie była dla mnie takim już czarnym scenariuszem, tylko jednak była dobrym czasem.
Dobre pytanie, tak?
Dobre pytanie.
No, na mądrego trafiło, to sobie poradzi.
No te relacje, no trzeba budować wszędzie tam, gdzie jesteśmy no posłani, no i
czasami najciemniej jest pod latarnią. Dlaczego jesteście w KSM-ie?
Dobre pytanie.
Bo chcemy.
Bo mamy takie pragnienie. Bo mamy takie pragnienie i jesteśmy gotów.
Bo jak mówi nasze hasło.
Gotów. Jesteśmy gotów być dla drugiego człowieka, działać.
Być pomocnym.
Właśnie, nieść pomoc.
Ten wigilijny stół nie jest za każdym razem wtedy, kiedy się spotykacie?
U nas jest...
Wspólnota.
Tak, dokładnie. Wigilia jest przy każdym spotkaniu.
No i właśnie, czy to też taka okazja do tego, żeby zachęcić tych wszystkich, którym sens powiek spędza perspektywa najbliższego Bożego Narodzenia, żeby może we wspólnocie odnaleźli ten taki moment przełamania.
Wspólnota to taka mała rodzina nasza, jak drugi dom.
Ale to przyznaję, bo ja jestem sympatykiem tu obecnych i chcę powiedzieć, że ci już bardziej doświadczeni w życiu, od młodzieży mogą nauczyć się właśnie budowania relacji, ale też radości. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że młody człowiek już może być tak zmęczony życiem, że jest mniej energii niż u tego 80-letniego człowieka, ale i na odwrót. Myślę, że to te relacje, wspólnota, przenikanie się różnych pokoleń, doświadczeń, to buduje i nie patrzmy na tych naszych najbliższych, bo oni już swoje przeżyli, oni co tam oni wiedzą, oni nie wiedzą, co to jest TikTok, nie używają smartfonów, ale być może niektóra babcia mogłaby zaskoczyć tutaj młodych i napisałaby post na Facebooku. Ale to jest to bogactwo relacji, pokoleń, ludzi, po prostu ludzi, otwartych na innych.
Myślę, że nie ma takiego momentu w żadnym spotkaniu, bez względu jakie osoby się spotkają, w jakim są wieku, żeby ktoś od kogoś nie mógł się czegoś nauczyć.
Zawsze się uzupełniamy.
Pytanie, czy tylko my będziemy otwarci na tego drugiego człowieka i czy będziemy chcieli ubogacać się tym, co on sobą prezentuje, lub też dać coś z siebie innym. No i tutaj ze słowo mi przychodzi, że z pustego Salomon nie naleje, więc warto też dbać o źródło. Ono już tu by wiele razy było przywoływane, ale myślę, że takim fundamentem, czy może drogą, to troska, nieustanna troska o łaskę uświęcającą w naszym życiu.
Czy jeżeli Pan Jezus będzie, to wszystko będzie. Jeżeli zaprosimy solenizanta jubilata na urodziny, to znaczy, że się spotkamy.
Albo się
myślę,
u niego spotkamy.
Myślę, że nawet więcej. Nie wystarczy zaprosić, ale trzeba powalczyć, żeby on mógł tam pozostać.
I zobaczyć po drugiej stronie stołu jednak człowieka, a nie tylko jakiegoś, przepraszam za określenie, zrzędę, czy kogoś, kto mi przeszkadza na co dzień. To, no tak możemy powiedzieć. Czyli co? Robimy wszystko, żeby w tym roku święta nie przetrwać, ale przeżyć.
Przeżyć, ale w ten sposób duchowy, a nie przeżyć, bo przeżyliśmy, więc mamy z głowy.
No właśnie, i niech święta będą cały rok, niech Boże Narodzenie będzie za każdym razem, kiedy wyciągamy rękę do drugiego człowieka. Wtedy, jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty, jest Boże Narodzenie. Co daj nam, Panie Boże? I za chwilę będzie amen, ale przed amen jeszcze tradycja, czyli pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Rozpoczynamy od płci pięknej.
To chciałam pozdrowić całą rodzinę, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w parafii w Dubie oraz księdza asystenta Krystiana i księdza proboszcza.
Wiktoria?
Ja bym bardzo chciała pozdrowić rodziców, rodzeństwo, dziadka, ciocię Małgosię i całe zgromadzenie sióstr eucharystek, którzy tam są i nas słuchają. I koniecznie księdza Mateusza i księdza proboszcza Ireneusza Fedeca z parafii Najświętszego Serca Pana Józefa w Konasowie.
Najdłuższa wypowiedź Wiktorii dzisiaj.
Ale się udało.
Tak, Aniu?
Nawet na koniec.
No to ja bym chciała pozdrowić wszystkich, co nas słuchali. Nasz oddział KSM-u w Biłgoraju, naszego księdza asystenta, księdza Michała oraz trójkę naszych przyjaciół, Piotrka, Gabrysia i Magdę, których pozostawiliśmy pod Warszawą.
Ale nie dlatego, że się źle zachowywali w busie.
Nie.
Pani Ania?
Tak, na mnie wszła kolej. Oczywiście pozdrawiam wszystkich swoich uczniów, którzy być może mnie słuchają z Zamościa, ale i okolic. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy zachęceni różnego rodzaju wiadomościami włączyli Radio Maryja. Niektórzy być może pierwszy raz w życiu i nie ostatni. Pozdrawiam przede wszystkim tych, którzy czują się młodymi, bez względu na wiek.
Młodzi duchem.
Tak.
Ja dołączam się do tych wszystkich pozdrowień. Również pozdrawiam te wszystkie osoby przede mną wymienione. No i też dołączam do tych pozdrowień moich rodziców, rodzeństwo, dziadków, moich kolegów, koleżanki, przyjaciół ze szkoły, którzy mnie słuchają, moje kochane siostry świętej rodziny z Bordeaux, moją całe szeroko pojęte oblackie duszpasterstwo młodzieży i moją grupę rekolekcyjną potocznie zwaną poprawczakiem.
I ministrantów, wszystkich.
I ministrantów, tak. Wszystkich ministrantów z naszej parafii, naszego kochanego proboszcza, wikariuszy i księży, seniorów.
Ale nie tylko z naszej parafii, tylko
no
wszystkich
ministrantów.
Tak, ze ministrantów.
Wszystkich, tak, z całej diecezji.
Ty tutaj jesteś takim rodzynkiem, przedstawicielem młodzieży męskiej, ale dobre świadectwo dałeś.
Daję radę.
Dokładnie.
Ja chcę pozdrowić wszystkich moich bliskich, bo wiem, że słuchają i tu nawet komentują tam na boku. Cieszą się razem z nami z tej audycji. Pragnę także pozdrowić młodzież, wszystkich księży, asystentów z naszego stowarzyszenia, łącznie z naszym księdzem biskupem. Pozdrawiamy także wszystkich, którzy nas słuchają z parafii Łabunie, gdzie obecnie zamieszkuję, no i wszystkich naszych radiosłuchaczy i wiernych fanów i sympatyków.
I ja się do tych pozdrowień również dołączam i pragnę pozdrowić tych wszystkich, którzy przy okazji naszej audycji o świętach teraz właśnie uwijają się wokół rozmaitych posług, również przygotowując święta, a o czym wiem z komentarzy, które się pojawiły, na przykład pieką pierniczki. O tym żeśmy nie powiedzieli, o tradycji przygotowywania pierniczków. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali, wszystkim, którzy włączyli się w te nasze przygotowania do świąt i rozmowę na temat przeżywania świąt. Zapraszamy na naszą audycję Czas Wzrastania. Już oczywiście za tydzień o godzinie 21.30 w najbliższy piątek, jak również zapraszamy na codzienne audycje dla młodzieży od poniedziałku do soboty o godzinie 16.30 na antenie Radia Maryja. To czas specjalnie dla młodych.